Dzień dobry, witam na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam wśród nas Pana Burmistrza, Pana Zastępcę, witam Służby Burmistrza, Panią Skarbnik i witam Pana Prezesa PGKM-u, Pana Rolanda Wrzycioną. Tematy posiedzeń zostały przesłane członkom poszczególnych komisji na maila. Informuję, że dzisiaj komisja rewizyjna obraduje w czteroosobowym pełnym składzie.
Informuję, że Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obraduje w pełnym pięcioosobowym składzie.
Informuję, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opiniuje w dniu dzisiejszym w czteroosobowym składzie, czyli jest to pełny skład. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do pierwszego punktu dzisiejszego posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 kwietnia 2026 roku. Projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2026 wykazy kąpielisk położonych na terenie gminy Ozimek oraz długości sezonu kąpielowego zawartego w druku nr 1. Kto będzie procedował niniejszy temat? Bardzo proszę, pan kierownik Krzysztof Koźlik.
Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne w związku z wnioskiem o utworzenie kąpieliska złożonym przez podmiot DLF Invest Spółka z o.o., czyli właściciel Jura Parku w Krasiejowie, zaistniała konieczność przygotowania projektu uchwały będącej aktem prawa miejscowego, która określa długość sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk w roku 2026. Burmistrz Ozimka, działając na podstawie prawa wodnego, w dniu 20 stycznia 2026 roku podał do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie określenia na rok 2026 wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Ozimek oraz długości sezonu kąpielowego i zaprosił do składania uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały. W odpowiednim terminie nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 11 lutego 2026 roku przesłano kserokopię dokumentacji do podmiotów wymienionych w artykule 37 Prawa Wodnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu. Proces kompletowania opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2026 wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Ozimek oraz długość sezonu kąpielowego zakończył się w dniu 25 marca 2026 roku wynikiem pozytywnym, dzięki czemu możemy procedować dzisiaj projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Adam Kuboń.
Jedno pytanie, a co z kąpieliskiem w Grodźcu przy ośrodku Bajka?
Właściciel ośrodka Bajka nie złożył w tym roku, jak i również poprzednich, takiego wniosku. Wniosek składa się do końca grudnia poprzedniego roku, przed kolejnym sezonem. Byliśmy tam kiedyś na rozmowach. Właściciel twierdzi, że to kąpielisko jakby nie istnieje. Jest specjalny regulamin, na podstawie którego osoby, które chcą się tam kąpać, robią to na własną odpowiedzialność. Po prostu nie można zmusić kogoś do utworzenia kąpieliska.
Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy wnioskodawca w wniosku zawarł informację, oczywiście, czy mamy taką wiedzę, czy na tym kąpielisku będzie ratownik?
Wynika to z prawa wodnego, jeżeli jest utworzone kąpielisko, musi ono odpowiednio mieć warunki, w tym między innymi odpowiednią ilość ratowników, zależy to od liczby odwiedzających.
Bardzo dziękuję, czy ta odpowiedź padła? Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosuje komisja rewizyjna. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2026 wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Ozimek oraz długości sezonu kąpielowego? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek zawartego w druku numer 2. Kto będzie procedował? Bardzo proszę o głos.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Analiza uchwały z dnia 26 stycznia 2026 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek. Analiza tej uchwały przez nadzór wojewody wykazała konieczność wprowadzenia zmian o charakterze merytorycznym. Doprecyzowano również niektóre postanowienia, usunięto zapisy budzące wątpliwości interpretacyjne lub wykraczające poza delegację ustawową, dostosowano treści uchwały do aktualnego orzecznictwa oraz praktyki organów nadzoru. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosuje komisja rewizyjna. Kto z członków komisji rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ozimek zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Opinie Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawartej w druku numer 3. Bardzo proszę Pani Skarbnik o wyjaśnienie tematu.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej polega przede wszystkim na dostosowaniu zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej i polega na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 477 585,75 zł. Ponadto wprowadzamy w załączniku numer 2 jedno przedsięwzięcie związane z zakupem lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Antoniów w 2027 roku w celu poprawy gotowości operacyjnej jednostki w zakresie działań ratownictwa wodnego oraz powodziowego. Jednostka złożyła wniosek, że stara się z środków zewnętrznych o pozyskanie środków na zakup tego samochodu, który wartość tego samochodu opiewa na kwotę 300 tysięcy, więc zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 150 tysięcy. Na chwilę obecną prowadzamy to do przedsięwzięć na rok 2027. Dziękuję na tym zmianę.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawartej w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przejdziemy do kolejnego projektu. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 rok zawartego w druku nr 4. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Szanowni radni, zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonano przede wszystkim na podstawie sporządzonego aneksu do zniesienia dotacji na realizację programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie o kwotę 477 585,75, czyli zmniejszamy kwotę dotacji i po stronie dochodowej i wydatkowej. Ponadto wprowadzamy środki w kwocie 190,49 zł z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. To są zmiany tylko, które dotyczą dochodów gminy. Zmiany te dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Natomiast zmiany w zakresie wydatków dokonano polegające na zmniejszeniu tej kwoty 477 585,75 po stronie wydatkowej oraz dokonuje się zmian, przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych grup w strukturze wydatków. A więc w dziale 600, w dziale transport i łączność zwiększamy plan o kwotę 148 tysięcy zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania na podstawie decyzji starosty opolskiego za przejęcie nieruchomości należące do Huty Małapanów w związku z budową ulicy Powstańców Śląskich Wschodniej. W dziale 50 wprowadzamy kwotę 190,49 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości oraz nadania numeru PESEL w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W związku, właśnie w poprzedniej komisji wspominałam, w związku z wygaszeniem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, burmistrz po prostu, Rada Gminy nie może upoważnić burmistrza do dokonywania takich drobnych zmian zarządzeniami, więc zmiany te wprowadzamy, muszą być koniecznie wprowadzone przez Radę Miejską w drodze sesji. W dziale 757 zmniejszamy poręczenia o kwotę 523 248,85 zł. Są to poręczenia, które dotyczą pierwszego kwartału. Tak jak wcześniej wspominałam Państwu, że zaplanowana kwota poręczeń w budżecie w kwocie 2 096 000 ulega stopniowemu zmniejszeniu w poszczególnych kwartałach, ponieważ są to środki, które gmina ma obowiązek zabezpieczyć na spłatę długu przez spółkę, czyli spłatę pożyczki. Spółka reguluje spłatę, więc ta kwotę w poszczególnych kwartałach zmniejszamy i przeznaczamy na wydatki konieczne w Urzędzie Gminy. W dziale 801 zwiększamy plan o kwotę 287 248,85 zł na uzupełnienie wkładu własnego w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja budynku PSP w Szczedziku ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3 590 817,99 zł. Środki z KPO to 2 919 364,22 zł. Wkład własny dziś 671 453,77 zł. To jest kwota VAT-u, ponieważ z KPO można jedynie pokryć środki netto. W dziale 900 Gospodarka Komunalna, Ochrona Środowiska zmniejsza się plan o kwotę 475 776,24 zł. W dziale tym dokonujemy przede wszystkim uaktualnienia zaplanowanych środków na realizację programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. W 2024 roku gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i uchwałą Rady nr 11/72/24 16 grudnia 2024 do budżetu na rok 2025 była wprowadzona kwota 1 299 500 zł na realizację tego programu. Program planowano realizować do sierpnia 2025, natomiast został przedłużony aneksem do marca 2026. I w roku 2025 realizacja tego programu opiewała na kwotę 24 860 zł 35 groszy, natomiast w 2026 roku na kwotę 313 863,41 groszy. Na ogólną wartość 338 723,76 groszy. Program ten polegał na przede wszystkim na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła. I w związku z realizacją tego programu, beneficjentami tego programu były tylko 3 osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu oraz 3 wspólnoty obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W marcu 2026 sporządzony został aneks i w związku z tym dokonano korekty i uaktualniono kwotę wprowadzoną w 2025 roku do kwoty 338 723,76 groszy. Ponadto w dziale 900 dokonano również zmiany realizacji Funduszu Sołeckiego Nowej Wschodniej. Załącznik nr 5 przedstawia nam wszystkie zadania realizowane przez jednostki pomocnicze realizujące Fundusz Sołecki. I w związku w Nowej Wschodniej dokonano zmiany pomiędzy zadaniami w celu utworzenia nowego zadania w zakresie ogrodzenia i wykonania dokumentacji placu zabaw. W dziale 921 zwiększa się kwoty o 86 tysięcy zł. Wprowadzamy kwotę 4 tysiące zł na zabezpieczenie umowy o współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów. Stowarzyszenie to ogłasza konkurs na realizację małych projektów dla lokalnych organizacji z terenu naszej gminy, które mogą przystąpić i przystępują, żeby wystartować z realizacji tego konkursu. Ponadto zwiększamy plan kwoty 84 tysiące zł na remont kotłowni świetlicy w Szczedrzyku 60 tysięcy, wykonanie przyłącza gazu do świetlicy w Krasiowie 24 tysiące zł. Wszystkie zmiany w zakresie wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej. Natomiast w załączniku nr 4 dołączonym do projektu jest to załącznik, który przedstawia nam dotacje spoza sektora finansów publicznych w związku z uaktualnieniem programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Ten załącznik również skorygowano z 1 299 000 do kwoty 313 863,41 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pani Radna Agnieszka Dudek.
Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza o wydatki z działu 600, bo nie do końca rozumiem tutaj odszkodowanie na podstawie decyzji starosty opolskiego i jednocześnie na budowę drogi Powstańców Śląskich, tak?
Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Szanowni Radni, akurat na etapie inwestycji dotyczącej budowy ulicy Powstańców Śląskich, tej, która już została odebrana, zakończona i trwa jej ostatni, drugi etap rozliczenia, gmina Ozimek wywłaszczyła część działek dotyczących właścicieli prywatnych oraz także Huty Małopanew. I na odcinku akurat części tej inwestycji, właściwie od skrzyżowania z ulicą Daniecką i ulicą Kolejową. Część z tych działek decyzją starosty zostały wskazane jako odszkodowanie na rzecz Huty Maapanew. My na pewnym etapie prowadzenia inwestycji podpisaliśmy porozumienie z Hutą Maapanew, żeby nie płacić ich w roku 2025 i akurat teraz Huta Maapanew wniosła już z prośbą, żeby wykonać decyzję starosty i ten wydatek jest jakby decyzją starosty jakby nieodwoływalną, powiedzmy, związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wywłaszczeniem części działek Huty Maapanew.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2026 rok, zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Opiniuje Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję bardzo.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. W związku z wyczerpaniem punktu pierwszego przechodzimy do punktu drugiego. Ocena przebiegu zimowego utrzymania dróg. Bardzo proszę, pan przewodniczący Adam Kuboń.
Dziękuję za udzielenie mi głosu. Szanowni państwo radni, otrzymaliście państwo na skrzynkę mailową pismo od pana wiceburmistrza z danymi na temat zimowego utrzymania dróg. Przepraszam. Na wstępie chciałbym otworzyć dyskusję. Czy są jakieś pytania, czy są jakieś zastrzeżenia co do materiałów, które otrzymaliśmy od pana wiceburmistrza, a potem przejdziemy do ewentualnego dokumentu, który przedstawiłem państwu przed sesją, przed komisją w celu przyjęcia jako stanowisko komisji. Ale najpierw chciałbym otworzyć dyskusję. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, ale ja mam jedno pytanie, panie wiceburmistrzu.
Może bardzo proszę do mikrofonu.
Tak. Pytanie brzmi, w roku, w sezonie 25-26 łączny koszt utrzymania dróg w okresie zimowym wyniósł 209 121,48 zł. W roku poprzednim, wyciągnąłem sobie to z analogicznego dokumentu za rok poprzedni, było to 46 110,43 zł. Widzimy znaczący wzrost kosztów. Co było tego powodem?
Myślę, że przede wszystkim dużo trudniejsze warunki atmosferyczne i mocniejsza zima i opady z tym związane, jak również wzrost kosztów przy tego typu usługach i też niezbyt duże zainteresowanie przy części tych usług. Jeden z oferentów, który przez lata dla nas wykonywał tę usługę, po prostu nie przystąpił nawet do samej procedury wyłonienia wykonawcy.
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie to było jedno z moich kolejnych pytań. Właśnie widzę, że się zmienili oferenci, którzy przystąpili do przetargu. Czy powodem może tego są warunki, jakie mamy, żeby przystąpić do przetargu? Czy one są co roku takie same? Jak to wygląda?
Znaczy generalnie można to ocenić jedynie subiektywnie, ale gdybyśmy spojrzeli na to racjonalnie, to przede wszystkim godziny pracy, w których wykonywana jest ta praca i brak osób chętnych, którzy spędzają weekendy w gotowości, aby odśnieżać drogi. I to też był jeden z powodów, dlaczego ten jeden oferent nie do końca chciał przystąpić.
Dziękuję. Chciałbym szanownym radnym. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę szanownym radnym, że przykładowo w obrębie numer 6, dokładnie jest to Szczedrzyk, przystąpił tylko jeden oferent do przetargu. To też ma pewne odzwierciedlenie, podejrzewam. Panie wiceburmistrzu, czy nie można było kogoś... Proszę.
Szanowni radni, ten temat dotyczący usługi zimowego utrzymania dróg już od kilku lat zaczyna kuleć, jeżeli chodzi o branżę wykonawczą i usługi, które świadczone są na terenie nawet powiatu polskiego. Problemem jest tak naprawdę sezonowość też, dlatego że każdy z tych wykonawców musi, wykonując tą pełną usługę, mieć zapewnione zatrudnienie, które w danym okresie, czyli od listopada do marca, oznacza odpowiednio zadysponowanym pracownikiem w godzinach po godzinie już trzeciej ten pracownik właściwie rozpoczyna pracę do godzin porannych. Po drugie musi taki usługodawca zakupić sprzęt. To jest najczęściej sprzęt nie do wykonania i nie do wykorzystywania całorocznie. Ten sprzęt jest tylko celowany w zimowe utrzymanie dróg i tylko w te akcje, które dotyczą tego rodzaju konkursu. A w związku z tym jakby rentowność inwestycji, nakładów, które wymagają także od przedsiębiorców no podnoszenie swojej sprawności przez inwestowanie w polepszenie tego sprzętu jest niezbyt zyskowne. Bardzo dużą korzyścią jeszcze w gminie Ozimek jest funkcjonowanie naszej spółki komunalnej, która przejęła część obciążeń związanych z utrzymaniem. Bardzo pozytywnie należy ocenić jeszcze przedsiębiorców. Nie chciałbym ich tu wymieniać z imienia i nazwiska, aby nie tworzyć jakiejś dodatkowej reklamy, ale tych, którzy podejmują się tych wyzwań w trudnych warunkach, nie do końca ekonomicznie uzasadnionych, i myślę, że część z tych przedsiębiorców jeszcze ten okres zimowy przyjmuje, że jest formą jakby też przerwy zimowej, czyli pomiędzy normalnym sezonem, w którym mogą wykonywać prace budowlane, część tylko ich pracowników przesprzętawia się i przebranżowuje do tego, aby to zimowe utrzymanie dróg było taką wersją uzupełniającą ich działalność. Natomiast nie jest to jakiś nośny temat usługi i konsultując te sprawy z innymi wójtami widzimy, że na rynku usycha w ogóle ta gałąź i ta branża. Myślę, że tutaj jednym z takich naszych chyba racjonalnych wniosków będzie jednak przekierowanie obciążeń po stronie spółki i pozwolenie, aby spółka jeszcze dosprzętowiła się w taki sposób, żebyśmy mogli w miarę niezależnie możliwie funkcjonować w kolejnych sezonach, ale nie chcielibyśmy także, aby to działanie mogło spowodować pozbawienie konkurencyjności, na którą powinniśmy być też otwarci, żeby też przedsiębiorcom nie zamykać pewnej ścieżki jakby wystartowania i umożliwienia, aby także przedsiębiorcy mogli mieć dostęp do tych usług. Także bardzo trudny kawałek chleba dla przedsiębiorców.
Dziękuję za wyjaśnienia, panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie radny.
To jeszcze ja chciałbym wobec tego zapytać. W jaki sposób przeprowadzana jest jakby kontrola jakości tej usługi? Pytam jakby, bo spotkałem się z sytuacją, w której no, ktoś z mieszkańców twierdził, że wykonywał telefon właśnie na przykład, nie wiem, w sprawie no, nieodśnieżenia jakiejś tam konkretnej ulicy. Z urzędu wróciły głosy, że ta usługa została wykonana. Chodzi mi o to, czy jak wykonuje się kontrolę o takie usługi. Dziękuję.
Panie burmistrzu, proszę.
Szanowny radny, to tutaj akurat mogę odpowiedzieć pewnie w tej części dotyczącej ewentualnych reklamacji i uwag dotyczącej jakości wykonywanej tej usługi. Głównym powodem odbierania telefonów w przestrzeni zimowego utrzymania jest tak naprawdę właśnie kwestia dotarcia lub niedotarcia wykonawcy danej usługi. I od kilku lat uznaliśmy, że podstawowym kryterium udziału w wykonawstwie tej usługi będzie
wyposażenie każdego z kierowców w GPS-a, który pozwala tak naprawdę na określenie jego śladu drogowego. I w większości przypadków akurat nasz pracownik może przeanalizować sytuację, w której dany mieszkaniec, a nawet sołtys, zgłasza niewykonanie usługi. Jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie zweryfikować, że na tej odcinku był kierowca. Oczywiście może się tak zdarzyć, że kierowca znajdował się na tym odcinku, ale nie dokonywał tej usługi przez posypywanie albo odśnieżanie przez chociażby podniesienie pługa. Wtedy wymaga to naprawdę naszej wizji w terenie, no i biorąc pod uwagę, że to nie jest dosyć trudne rozróżnienie odgarniętej lub nieodgarniętej części wykonania usługi, musimy wtedy ewentualnie wykonać ponaglenie o wykonanie tej usługi, no bo tu już wizją lokalną należy rozstrzygnąć na rzecz mieszkańca, aby taka usługa została ponowiona. Wydaje mi się, że z perspektywy akurat lat zazwyczaj gmina Ozimek także takie spotkanie z sołtysami wykonywała w celu uzyskania informacji dotyczącej jakości wykonywania tej usługi, i o ile wśród mieszkańców Ozimka trudniej jakby odpytać wspólnoty, samych mieszkańców o jakość wykonywanej tej usługi, to zazwyczaj w sołectwach nie obniżamy chyba tej jakości poniżej stopnia dobrego, czyli jeżeli chodzi o komunikację, jest założona specjalna grupa dotycząca wykonywania tej usługi. W wielu sytuacjach, kiedy dochodzi już do prognozy dotyczącej opadu, wszyscy usługodawcy są postawieni w stan gotowości i to jest najczęściej jeszcze przed dokonanym opadem. Także prognozowanie tej pogody opadów pozwala nam jeszcze tylko na określenie sposobu zareagowania nad ranem i też wielkości opadu, bo nie każdy opad tak naprawdę przez też tę zimę był obsługiwany przez usługę zimowego utrzymania. Ja przypominam sobie przynajmniej dwie takie sytuacje, które spornie przez mieszkańców były opisane, że usługa jest niewykonywana, ale przynajmniej w jednym przypadku później tak naprawdę okazało się, że z odbioru sołtysów wszyscy pięknie powiedzieli, że ta usługa została wykonana, a informowanie o tym, że usługa nie jest wykonywana, była po prostu fejkiem w przestrzeni publicznej i też musimy się z tym zmierzyć, że bardzo ciężko nam jest bezpośrednio tak naprawdę przeciwdziałać takim sfałszowanym informacjom albo nadinterpretacją, więc staramy się zawsze w najgorszym wypadku zweryfikować wizję lokalną.
Dziękuję za wyjaśnienie, panie burmistrzu. Proszę.
Ja sobie oczywiście doskonale zdaję sprawę, że niejednokrotnie jakby te takie skrajne przypadki, mówiąc wprost, nigdy się nie... Właśnie, to są jakby bardzo często subiektywne odczucia mieszkańców i nigdy się nie zadowoli wszystkich w 100%. W mojej ocenie jakby ta jakość jest wykonywana w stopniu co najmniej dobrym, zadowalającym i tak dalej. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o tą rzecz, która tutaj padła w rozmowie. Czy to wspomniane mapowanie, powiedzmy, tych samochodów, ono już funkcjonuje, czyli my jakby w dowolnym momencie jesteśmy w stanie wrócić do, nie wiem, konkretnego dnia, konkretnej godziny, że ten samochód na przykład tam był i usługę wykonywał?
Znaczy, według mojej wiedzy za każdym dniem, w którym wykonano zlecenie usługi, posiadamy ślady poruszania się tych samochodów, więc możemy zweryfikować, w jakim stopniu usługa została wykonana i potwierdzić ją podczas już fakturowania. Ślady dostępne dla pracownika, który weryfikuje fakturę, którą otrzymuje na podstawie usługi wykonanej w terenie.
Dziękuję uprzejmie za szerokie wyjaśnienie.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę, panie przewodniczący.
Panie burmistrzu, ja jeszcze mam takie pytanie. A niech pan mi powie, czy na terenie miasta, jak i naszych sołectw też zdarzają się takie odcinki, można by powiedzieć, newralgiczne trochę, gdzie w takim przypadku na przykład jest właściciel prywatny, którego w sumie zobowiązuje sprawa do tego, że musiałby to odśnieżać we własnym zakresie. Bo ja pamiętam, nie wiem czy dobrze myślę, jeśli nie, to proszę mnie poprawić, ale jest tutaj taki odcinek tego chodnika od Powstańców Śląskich w kierunku przedszkola i żłobka na Kałuży. Tam jest ten łuk taki I nie wiem, czy to jest teren prywatny, czy to jest teren, na którym gdzieś działają nasze służby, czy tam zlecone służby w kwestii odśnieżania. Bo wiem, że tam swego czasu był jakiś problem, że to niby jest właściciel prywatny i ten odcinek został nieodśnieżany, bo też takie informacje były. Ale nie wiem, czy to jest do weryfikacji ewentualnie i do jakiegoś sprawdzenia, czy w ogóle znajdują się takie miejsca w naszym gdzieś tam...
Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, więc ja rozumiem, że ten zakres pytania bardziej będzie dotykał odśnieżania chodników na terenie miasta Ozimek i dla tego rodzaju usługi w ogóle jest dedykowana osobna część tej oferty, do której nasi oferenci składają swoje warunki cenowe. Ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli ten fragment, a ten, o którym tutaj była przed chwilą mowa, to jest fragment pasa drogowego części gminy, znajduje się na nim wybudowany chodnik, on także najprawdopodobniej jest elementem całej usługi dotyczącej odśnieżania. Natomiast pracownik wykonujący dla nas jakby opis przedmiotu zamówienia wprost nazywał poszczególne odcinki, które tak naprawdę mają zostać przez usługodawcę skosztorysowane i wszystkie te odcinki ja zakładam, że zostały zinwentaryzowane. Jeżeli będzie taka głębsza potrzeba przeanalizowania tych dokumentów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, który jest w danym momencie już ocenianym sezonie 25-26, to na pewno jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ten odcinek także został tam włączony. Wydaje mi się, że tak. Natomiast na pewno to, co jest ważne co roku, że do tych wniosków, które dotyczą nie tylko miasta, ale także przestrzeni sołeckich, dołączamy także te obszary inwestycji, które już zostały zakończone. I tak na przykład jeszcze 2 lata wcześniej ścieżka pieszo-rowerowa od Wyspy Redanca do końca ulicy Opolskiej, skrzyżowania Skuczki, jakby musiała dopiero do tej inwentaryzacji, do tego OPZ-u wejść. Podobnie całkiem niedawno ulica Powstańców Śląskich, czyli są odcinki, które na bieżąco musimy aktualizować i inwentaryzować po dokonanych już inwestycjach. Ja z góry zakładam, że jeżeli jakiś odcinek jeszcze jest newralgiczny i mógł gdzieś tam, mógł nie zostać odśnieżony, no to mógł być odcinek, który za chwilę sobie możemy wyszukać i jeszcze raz sparametryzować go na kolejne zimowe utrzymanie.
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Dziękuję za głos w dyskusji. Otrzymuje pan? Tak. Proszę panie przewodniczący.
No bo tutaj rozmawiamy na etapie radni, pan burmistrz i tak dalej, ale tu zasiada jeszcze tutaj dzisiaj na posiedzeniu 2 sołtysów. Którzy myślę, że tutaj sołtysi, jeżeli chodzi o części sołeckie dróg, mają tutaj dużo do powiedzenia na ten temat, jak to też mniej więcej wyglądało. I to też chciałbym jakby odpowiedzieć też panu radnemu Przemysławowi Bylakowi jakby z funkcji sołtysa, jak to wyglądało. Muszę panu powiedzieć, że tak, zdarzyła się tylko chyba jedna sytuacja w tym sezonie minionym, że ktoś tam coś pominął i tak dalej, ale co powinienem powiedzieć i mówię. Współpraca z działem ochrony środowiska z drogowym, a tutaj mamy akurat przyszły tutaj pani kierownik i pani pracownik merytoryczny, pani Aurelia, każdy zgłoszony problem realizuje się w stopniu, no bym powiedział, szybkim. Czyli tutaj pracownik merytoryczny, muszę pochwalić panią Aurelię, że na każde wezwanie, na każdą zgłoszoną interwencję, że coś nie zagrało, coś ten, od razu jest reakcja, od razu jest wykonywane to wszystko, więc myślę, że ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że to u mnie zagrało bardzo dobrze w minionym sezonie. Nie wiem, czy pani sołtys obok mnie, pani przewodnicząca się ze mną zgodzi. Ja opowiedziałem o moim sołectwie, jak to wygląda, bo myślę, że sołtys tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia, co się dzieje w tej kwestii u niego w sołectwie. Więc ja mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony i panie burmistrzu, jeden pan zastępca jest, pani kierownik jest, pochwaliłem panią Aurelię, że bardzo dobrze spełnia swoje obowiązki. Dziękuję.
A ja mogę po prostu potwierdzić słowa sołtysa Nowej Wschodniej, Też miałam jeden przypadek nieodśnieżenia, to znaczy jedna ulica była odśnieżona do połowy i sobie pan pojechał, ale bardzo szybko wrócił i odśnieżył do końca po interwencji właśnie pani Aurelii. A jeżeli chodzi, nie było więcej potem takich przypadków, żeby mi ktoś zgłaszał, że gdzieś tam nie zostało coś niedorobione. A jeżeli chodzi tutaj, w dyskusji wypłynął taki temat prywatnych dróg. To znaczy może tu chodników, ale na wsi są prywatne drogi. I no słusznie są te drogi, po prostu mieszkańcy tych dróg załatwiają sobie z tymi odśnieżającymi na własny rachunek, ale nie idzie to na koszt gminy. Dzieje się to już od dawna. Nie jest tych dróg dużo. Mam takie dwie drogi w Dylakach i mieszkańcy są.
Dziękuję za głos w dyskusji. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać? Proszę, panie radny.
Mam do pana burmistrza pytanie, bo w tej chwili mamy przetargi na sezon 25-26 na przykład. Czy te przetargi nie mogą być na przykład na 2 albo na 3 sezony? Bo w pewnym momencie też pan burmistrz powiedział, doposażenie firmy nie chcą inwestować w sprzęt. Jeżeli by ktoś wygrał przetarg na, nie wiem, też chcę, żeby było to zgodnie z prawem i z przepisami, na przykład na 2 sezony czy coś, to też może by też w tym momencie do tego w inny sposób podeszły. Wiadomo, tam też muszą być pewne klauzule zawarte, bo dzisiaj nie wiemy, jaka będzie cena paliwa, czy bo wiadomo, to jest cena ruchoma, jak powiedzieć. Dziękuję.
Panie burmistrzu?
Dziękuję za ten głos w dyskusji. Uważam, że tutaj naprawdę nie będziemy chyba dalece od tego, żeby ewentualnie zapytać naszych usługodawców, czy w naszych warunkach kolejnego już przetargu nie spróbowalibyśmy wydłużyć ten okres działania tej usługi. Uważam, że to, co jest ryzykiem dla długoterminowych przetargów, to jest generalnie wyższa cena wykonywania tej usługi. Oczywiście można by ją spróbować parametryzować algorytmem waloryzacji o parametry dotyczące kosztów pracy, kosztów paliwa i kosztów pośrednich, natomiast uważam, że to jest też jakaś racjonalizująca uwaga dotycząca tego, że można faktycznie, tak jak w przypadku gospodarki odpadami, przyjąć okres 2 lat lub 3 lat. Oczywiście gdzieś gmina dzieli się tym ryzykiem, bo tak jak jest w przypadku konfliktu Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie w danym momencie, w danym okresie powstaje dodatkowy koszt, którego nikt jakby z przedsiębiorców, na przykład wykonującą firmy i zainteresowania transportowe, nie przewidział. Jeżeli my na przykład w danym momencie tego przedsiębiorcę wrzucimy w takich warunkach, w których on będzie mógł jakby ponosić większe koszty, ale nie zapiszemy tego w umowie, no to to może być tylko to, co nas poróżni, że ta umowa musiałaby zakładać wszelkiego rodzaju takie nieplanowane rzeczy, a ostatnie 5 lat od czasów pandemii, przez kryzys wojenny, kryzys energetyczny, właściwie co sezon to mamy nowy objaw jakiegoś wydarzenia, które nie sprzyjają długoterminowym takim kontraktom, chociaż czasami na dobrze wydłużonym kontrakcie można by było na przykład zarabiać, jeżeli w grę wchodzą jakieś wcześniejsze, na przykład nasze ceny energii elektrycznej, którą też mieliśmy przez długi czas zabezpieczoną jako niską, a dopiero w roku 2024 wpadliśmy w turbulencje związane z tym, że cena się potroiła. Propozycja jak najbardziej do rozważenia. Ja proszę tylko, żeby nasze referat drogownictwa wziął to pod uwagę przy odpytaniu usługodawców przed już rozpisaniem takiego przetargu.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Przechodzimy do oceny Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczącej przebiegu zimowego utrzymania dróg w roku 2025-2026. Szanowni radni, otrzymaliście ode mnie draft oceny. Proponuję przegłosować ją. Czy jesteście za przyjęciem przedstawionego przeze mnie dokumentu jako głosu komisji? Czy proponuję głosowanie? Kto jest za przyjęciem dokumentu otrzymanego przed komisją jako stanowiska komisji. Kto jest za? 5 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego posiedzenia. Ocena zasobów pomocy społecznej. Bardzo proszę pani wiceprzewodnicząca Paulina Koczur.
Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz projekt stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2026 roku w temacie ocena zasobów pomocy społecznej. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2026 zapoznała się z materiałami przekazanymi przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. Komisja wypracowała stanowisko w następujących wnioskach. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą szeroki zakres pomocy dla osób jej potrzebujących, od zadań własnych i zleconych, nałożonych ustawowo poprzez własne inicjatywy i projekty zakładające m.in. wsparcie rodzin, osób w kryzysie bezdomności, starszych z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, doświadczających przemocy czy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Aby realizować swoje cele i zadania nałożone przez przepisy prawa, współpracuje z organami administracji publicznej, a także m.in. organizacjami pozarządowymi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje m.in. zapewnienie ciepłych posiłków, ubrania, usług opiekuńczych, wsparcia w ramach wolontariatu sąsiedzkiego, klubu samopomocy i inne formy wsparcia. Liczba mieszkańców gminy Ozimek wynosi 18 340 mieszkańców. Liczba osób bezdomnych ogółem wynosi 2104 osoby. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 277. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 958. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej w 2025 roku wynosił 55% i wskaźnik ten jest bardzo zbliżony do wcześniejszych lat. Gmina Ozimek posiada 3 placówki żłobkowe dla dzieci z liczbą miejsc wynoszącą 126. Na stanowisku opiekuna zatrudnionych jest 18 osób. Infrastruktura społeczna. Stan na 31 grudnia. Infrastruktura społeczna ogółem. Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy na rok 2024 89, 2025 89 i również prognoza na 2026 wynosi 89. Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy. W roku 2024 było to 41, w 2025 21, a prognoza na 2026 wynosi 30. W tym z wiersza pierwszego, czyli liczba mieszkań komunalnych, liczba mieszkań socjalnych. W 2024 26 lokali, w 2025 również 26 i prognoza na 2026 wynosi bez zmian 26 lokali. Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne w 2024 14, w 2025 15 i prognoza na 2026 to 16 osób. Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego na wszystkie 3 lata wynosi 0. Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów wynosi w 2024 1, 2025 1 i 2026 również 1. Liczba hospicjów na wszystkie 4 lata, 3 lata wynosi 0 oraz liczba ośrodków dla cudzoziemców również wynosi 0 na wszystkie 3 lata. W gminie Ozimek pomoc i wsparcie w 2020 roku uzyskało 220 osób. W roku oceny w stosunku do 2024 roku łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 20 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej, zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 23 rodziny. W gminie Ozimek najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2025 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezdomność i alkoholizm. Następnie dane o korzystających z pomocy i wsparcia w całym okresie sprawozdawczym. Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia. W 2024 ogólna liczba osób wynosiła 419, w 2025 roku 220 oraz prognoza na 2026 rok 250. Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie. Ogólna liczba osób na rok 2024 wynosi 200, w tym osoby długotrwale korzystające 123, w wieku 0-17 to 2 osoby, wiek produkcyjny 143, wiek poprodukcyjny 57, ogólna liczba rodzin 197, liczba osób w rodzinach to 289, z czego kobiety. Ogółem 96, w tym długotrwale korzystające 58, wiek 0-17 to 2 osoby, wiek 18-59 46 osób, wiek 60 lat i więcej to 48. Na rok 2025 przyznano świadczenie ogólnie 220 osobom, w tym długotrwale korzystające 115, wiek 0-17 to 0 osób, produkcyjny wiek 143, poprodukcyjny 61, liczba rodzin 220, liczba osób w tych rodzinach to 306, z czego kobiety to ogółem 89, długotrwale korzystające 44, wiek 0-17 to 0, wiek 18-59 to 41 osób i 60 lat i więcej to 48 osób. Prognoza na rok 2026. Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie. Ogólna liczba osób to 230, długotrwale korzystające również 115, wiek 0-17 to 0, produkcyjny 143, poprodukcyjny 61, liczba rodzin 230, liczba osób w rodzinach 330, z czego kobiety ogółem 89, długotrwale korzystające 44, wiek 0-17 to 0, 18-59 lat 41 osób i 60 lat i więcej 48 osób. Osoby i rodziny, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy, ogółem w 2024 to 200 osób, w 2025 220 i prognoza na 2026 to 250. Liczba rodzin z tego to jest 2024 197, 25 to 220 i prognoza na 2026 to 250. Liczba osób w tych rodzinach to na 2024 289 osób, 2025 306 i prognoza 2026 to 380 osób. Kontrakt socjalny. Liczba zawartych kontraktów socjalnych ogółem w 2024 wynosił 1, w 2025 0, prognoza na 2026 to 2. I liczba osób objętych takim kontraktem socjalnym to w 2024 jedna osoba, w 2025 0 i w 2026 dwie osoby. Pomoc i wsparcie w gminie Ozimek. Z pomocy społecznej w 2025 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 220 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 58 osób. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej dotyczyła 24 osób. W gminie funkcjonowało dwóch asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 26 rodzin. W ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc żywieniową, podprogram 2024, tutejszy ośrodek wydał skierowania potrzebne do uzyskania paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych. Na terenie gminy Ozimek z tej formy pomocy skorzystało 107 rodzin, w tym 171 osób w rodzinach. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wyniosła 53 rodziny. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 279 206,80 zł. Wypłacono świadczenie opiekuńcze w kwocie 3 827 399 zł, w tym zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. 46 osób skorzystało z funduszu alimentacyjnego na kwotę 353 504 zł. W roku oceny kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 23 osoby, w tym kadra kierownicza to 4 osoby, czyli dyrektor, kierownik działu pomocy społecznej, kierownik działu świadczeń socjalnych i główna księgowa, pracownicy socjalni 8 osób, pozostali pracownicy 12 osób. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 21 posiada wykształcenie wyższe, 2 wykształcenie średnie. Specjalizację pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 2 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 4 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. W gminie Ozimek środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu pomocy polityki społecznej wyniosły w 2025 roku 11 941 160 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 9309 zł. W dziale 855 rodzina wydatkowano 6 210 046 zł. Co stanowi 52,1% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852, czyli pomoc społeczna, wydatkowano 5 278 234 zł, co stanowi 44,2% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851, czyli ochrona zdrowia, wydatkowano 309 015 zł, co stanowi 2,59% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 853, czyli pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatkowano 143 865 zł, co stanowi 1,2% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wysoko ocenia działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. Komisja kieruje słowa uznania dla pracowników dbających o wszechstronną i życzliwą współpracę z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy. Podpisała się przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Barbara Starzycka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Czy ktoś chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Może dopytać się jeszcze o coś? Mamy tu pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę, pan burmistrz.
Szanowni radni, ja tutaj akurat chciałbym skorzystać z momentu, w którym pani wiceprzewodnicząca odczytała ten głos do protokołu. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi skontaktował się z gminą Ozimek właściciel, który w ostatnich latach prowadził inwestycje wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich w sąsiedztwie kościoła, który tam jest zlokalizowany, i jeszcze pomiędzy dawnym budynkiem konstrukcji stalowych, a obecnie Korotopem. Był to pan Jerzy Górski, właściciel budynku, który kiedyś należał do gminy Ozimek. Został sprzedany, był to tak zwany budynek telekomunikacyjny, jeżeli dobrze sobie przypominam. I pan Jerzy Górski jest w posiadaniu pozwolenia na budowę i w trakcie realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali, które wcześniej były zaplanowane jako lokale pracownicze. W chwili obecnej zostały tam wydzielone prawie 30 lokali. Są do przeprowadzenia jeszcze dwie prace dotyczące mediów, instalacji elektrycznej oraz instalacji cieplnej. I pan Jerzy Górski prosił, żeby przekazać Radzie Miejskiej informację, że jako inwestor zamierza odsprzedać ten budynek, gdyby był w zainteresowaniu naszego mienia komunalnego lub socjalnego. Informację także przekazałem dla naszego prezesa spółki komunalnej, gdyby sama spółka była taką propozycją zainteresowana. Cena wywoławcza obiektu, który jest w stanie obecnym, to 1,5 miliona złotych. A mówię to tylko dlatego, że jeszcze dzisiaj komisje Rady Miejskiej oceniały program dotyczący gospodarki z zasobami mienia lokalowego. Także teraz jestem także temat oceny stanu pomocy społecznej i poddaję to po prostu pod ewentualną dyskusję w sprawach różnych. Jeżeli chcielibyśmy gdzieś w jakimś kierunku kroczyć, jeżeli to byłyby jakieś kroki związane z budżetem tegorocznym już przyszłych lat, jeżeli wolą radnych byłoby zainteresowanie się i kontynuowanie tych rozmów, to ewentualnie proszę o taki głos w dyskusji. Jak widać, ewentualność pozostaje taka, że budynek zostanie przekazany do wylicytowania lub ewentualnie do sprzedaży w normalnej formule. Jeżeli będzie zainteresowany, to rozumiem, że ktoś w takim trybie motelowo-hotelowym mógłby chcieć dokończyć tam wszystkie te działania. Oczywiście tyle, ile radnych, tyle pewnie argumentów w dyskusji, więc pozostawiam ten temat i gdyby radni byli zainteresowani tu przeprowadzeniem jeszcze dalszej, pogłębionej dyskusji, czy to w sprawach różnych, czy teraz, to myślę, że możemy tak sobie tutaj ten temat też jako wątek tego obszaru rozwinąć.
Dziękuję panu burmistrzowi. Zapewne radni zastanowią się i podejmą jakieś decyzje, albo tak, albo nie. Ale czy jeszcze są jakieś może pytania, zagadnienia do oceny? Proszę.
Chciałam tylko dopytać o te osoby bezdomne, 20 osób bezdomnych, tak? I to są rodziny jednoosobowe. Czy wiemy, w jakim wieku są te osoby i gdzie one przebywają na co dzień? Bo coraz więcej jest sytuacji, że widać młode osoby właśnie koło naszych supermarketów po zimku.
To ja chciałbym jeszcze wprowadzić ostatni wątek poza pytaniem pani radnej, aby dokonać ewentualnie korekty zapisu nie osoby bezdomne, ale osoby w kryzysie bezdomności.
Dzień dobry, witam Państwa. Jeżeli chodzi o osoby bezdomne, to rzeczywiście mamy ich 20 osób. Z tego 18 osób umieszczonych jest w schronisku. Głównie są to schronisko Bielice. Także tam przebywają na co dzień, mają opłacone posiłki i stałe pobyty. Tak naprawdę tutaj na terenie gminy Ozimek są dwie osoby, które, że powiem, nie wyrażają zgody na umieszczenie, bo nasza litera prawa wyraźnie tutaj podkreśla, że osoba musi wyrazić zgodę na umieszczenie gdziekolwiek. Więc mamy dwie takie osoby, które nocują gdzieś tam u znajomych, albo rzeczywiście korzystają z parku naszego, czy też, no niestety, ale pod chmurką. To są osoby, z którymi regularnie pracownicy socjalni prowadzą rozmowy i motywują do jednak skorzystania z tej formy pomocy w formie pobytu w schronisku.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Proszę.
Ja bym chciał jeszcze zapytać o, tak jak tutaj pani przedstawiła, że ta liczba tych osób bezdomnych to są dwie osoby, rozumiem. A niech mi pani powie, bo pamiętam w poprzednich latach, jak żeśmy tutaj też rozmawiali na temat bezdomności i tak dalej,
to grono takich ludzi bezdomnych gdzieś pojawiało się tutaj pod naszym Ozimskim mostem. Nie wiem, czy w jakiś sposób jest to weryfikowane przez pracowników, czy przez służby, czy przez policję, czy jak to wygląda na obecną chwilę. Dziękuję.
No więc na chwilę obecną, jak i przez ostatnie lata, oczywiście, że na bieżąco monitorujemy sytuację osób bezdomnych. Cyklicznie odbywają się kontrole przed wszelkimi tymi miejscami pobytu danych osób. Jeżeli chodzi o pracowników socjalnych, to i nie tylko w sezonie zimowym, ale również w letnim kontrolujemy, rozmawiamy. Są, na przykład raz było liczenie bezdomnych, co dwa lata odbywa się ogólnopolskie badanie. Ja jestem koordynatorem, więc zawsze jeździmy i sprawdzamy już przed sezonem zimowym. Staramy się namawiać, odwiedzać, sprawdzać przede wszystkim. No i prosimy zawsze o kontakt tutaj do nas, gdyby naprawdę chcieli otrzymać tą pomoc. Ale rzeczywiście regularnie są weryfikowane te miejsca i prowadzone rozmowy z osobami bezdomnymi. No bo tam jedynym tak naprawdę warunkiem, który mi nie odpowiada, to jest zakaz spożywania alkoholu, bo gdyby nie to, to na pewno wyraziliby zgodę na pobyt.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zadać jakieś pytanie? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za przyjęciem w sumie projektu oceny? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za projektem? 5 głosów za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia. Przejdziemy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z analizy struktury organizacyjnej oraz wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Gminnego Zakładu Oświaty w latach 2023-2025. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali taki projekt protokołu. Otwieram dyskusję, czy członkowie Komisji Rewizyjnej chcieliby coś powiedzieć, czy zgadzają się, mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu protokołu.
Nie mamy uwag.
Dobrze, wobec tego, że nie ma żadnych uwag do powyższego projektu, to przejdźmy do głosowania, aby przedstawiony projekt stał się oficjalnym protokołem. Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem protokołu w obecnej formie z analizy struktury organizacyjnej oraz wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Gminnego Zakładu Oświaty w latach 2023-2025, kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy różne i organizacyjne. Bardzo proszę, tutaj szanowni radni, kto z Państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Bardzo proszę, pani radna Agnieszka Dudek, rzutem na taśmę.
Chciałam zapytać pana burmistrza, w tamtym roku składałam wniosek o uzupełnienie kostki na górce przy kościele i za weterynarzem, za gabinetem. Czy coś wiadomo, kiedy będzie wykonane?
Bardzo proszę, panie burmistrzu, a pani zastępco?
Sekundkę sobie tylko to odpalę.
To ja proponuję przyjść do innego pytania i wrócimy. Czy ma pani jeszcze jakieś pytanie, czy możemy przejść dalej? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marek Elis.
Ja mam do pana burmistrza, bo przed chwileczką pan burmistrz nawiązał do tego budynku w starej centrali. Ja bym prosił, żeby służby burmistrza sprawdziły właścicielem, tam już kiedyś była gmina też tego obiektu. Zostało to... Nie, czy burmistrz? Nie. Tak, ale to nie, to tam było i było to też wtedy proponowane, żeby to był drugi budynek taki socjalny i tu bym prosił, żeby służby burmistrza ocenili ten budynek, bo w tej chwili to co wiem, że tam są okna wymienione, jest płyta warstwowa na zewnątrz, tylko jak on wygląda wewnątrz, bo kiedyś były rozmowy, że on jest po prostu wewnątrz te pomieszczenia są bardzo wysokie. Są po 4 metry, czy tam oscylują w tym, że kwestia ciepła i tak dalej, i bo mowa jest o 1,5 miliona, ale pytanie, ile my w to jeszcze włożymy i ile można pozyskać na przykład na tą inwestycję, bo w 1,5 miliona to się nie zakończy, jak powiedzieć, nie? jaki ten teren jest, bo tam jest teren bodajże graniczy z parafią Ozimek jeszcze i później z tymi ulicami i z chodnikiem bodajże jest, nie?
Bardzo proszę, panie. Tak, jeżeli mogę od razu już tylko powiedzieć, ja dokonałem takiej wizji lokalnej z panem Jerzym Górskim na tym terenie i oczywiście znam stopień zaawansowania, on jest powiedzmy czysto budowlany. Na tym etapie myślę, że tak jak tutaj radny rekomenduje, chcielibyśmy wykonać pewną ekspertyzę operatu szacunkowego tego budynku wraz z wszystkimi potrzebnymi nakładami finansowymi, aby dokończyć prace dotyczące pełnego pozwolenia na budowę z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i z możliwością także żeby sięgnięcia do przeszłych archiwalnych wartości sprzedażowych tego budynku, bo tutaj tylko część radnych może jakby wracając do uzasadnienia sprzedaży pamięta, że ja mam wrażenie, że gmina od zawsze chciała sprzedać ten budynek, raczej nie miała swoich planów rozwinięcia realizacji inwestycji, nie posiadała takich środków, żeby rozwinąć inwestycji. Ostatecznie, tak jak można stwierdzić, budynek trafił w ręce prywatne i jakby większym zainteresowaniem tu nas, samorządu, pewnie będzie dokończenie tego przez podmiot prywatny, który mógłby prowadzić tam usługi dotyczące chociażby mieszkania. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli Państwo przejadą się ulicą Powstańców Śląskich, a konkretnie w jedną lub w drugą stronę, to ja mam wrażenie, że my jedziemy tam już naprawdę w części już takich realnych lat XXI wieku, czyli jak się wyjedzie tam już od ulicy Danieckiej czy Kolejowej, to i po lewej stronie firma Millerhof, firma Korotop, firma K&K, które w ostatnich latach tak naprawdę dokonały wielu nakładów finansowych, łącznie z gminą, przez uzbrojenie tego terenu, przez wybudowanie tam ścieżki i chodników, no tworzą tak naprawdę świetny zakątek takiej gospodarczo przyciągające gminę Ozimek i ten budynek obecnie straszy. To jest jedyny taki w najgorszym stanie technicznym obiekt znajdujący się w okolicy. To już nawet sięgacze w głąb ulicy Powstańców Śląskich i tam firmy pracujące mają całkiem nieźle jakościowo wykonane i elewacje i otoczenie swojego biznesu. No sam kościół też jest jako zabytek w całkiem dobrym stanie i to jest jedyny taki nasz chyba też pod względem mieszkańców i samorządu jednak podmiot jakiegoś działania. Ja tutaj nie chciałbym wskazać żadnego, który nie miałby celowości dla naszej gminy. Na pewno wiemy, że z naszych zasobów socjalnych one są niewystarczające. W części zasobów komunalnych mamy to, co też pewnie wynika z informacji w uchwałach przekazanych dzisiaj radnym, duże zadłużenie. To zadłużenie na mieniu komunalnym sięga już prawie 1,5 miliona złotych, więc tak jakby też administracja, czyli spółka komunalna wykonuje na bieżąco również tytuły egzekucyjne do sądu w celu eksmisji. A jeżeli eksmisje z lokali komunalnych, no to z reguły tylko na mieszkania socjalne, których właściwie nie mamy. I za chwilę możemy wpaść też w pułapkę, tylko mówię to nie dlatego, żeby pchnąć nas w jakieś potrzeby zakupowe, tylko żeby zrównoważyć, że chyba do tej pory cel budowy tam części motelowej, hotelowej byłby i mógłby służyć chociażby odwiedzającym Ozimek gminę, która także żyje jakimś rytmem turystycznym, a niekoniecznie musiałyby być to właśnie mieszkania socjalne lub komunalne, które tutaj chociażby z perspektywy chociażby mieszkań komunalnych no nie są szczęśliwie zlokalizowane. Otoczenie biznesu, przedsiębiorców, jeżeli już, to faktycznie takie właśnie to hotele pracownicze, które byłyby z predyspozycją na zatrudnienie w tym obszarze przemysłowym, jak najbardziej. Tylko to też ograniczone ma możliwości do budowania tam przestrzeni sklepowej, chociaż ona jest gdzieś tutaj dopiero za skrzyżowaniem IDK-46. To naprawdę nie jest łatwy kawałek do zamieszkiwania, tak mi się wydaje. Jeżeli już, to tylko i wyłącznie w jakimś obszarze tylko przedsiębiorczym.
Dziękuję. Widzę, że pan zastępca ma przygotowaną odpowiedź. To bardzo proszę, panie zastępco, o odpowiedź dla pani radnej.
musiałem sobie odszukać, ale już mam najświeższy plan zamówień. Zaplanowaliśmy te przedsięwzięcie na drugi kwartał tego roku. Pracownik merytoryczny dokona pełnej inwentaryzacji i na podstawie tego będziemy starali się zrobić z tego bieżącego takiego utrzymania powierzchni kostw, bo to jest remontów blokowych chodników w ciągu dróg gminnych, co uda się naprawić. Na obecną chwilę nie chciałbym określać obszaru, wszystko będzie zależne od tego, jakimi finalnie środkami będziemy dysponować oraz jakie będą największe potrzeby w tym zakresie.
Dziękuję, bo przede mną jeszcze wniosek pan Arek Lech, radny, złożył odnośnie kostki brukowej wzdłuż płotu przy Trójce. I sam ci, że do dzisiaj to nie zrobione. Jeszcze za czasów poprzedniego zastępcy.
Zapewniam państwa, że będziemy działać, aby w tym roku móc w tym zakresie coś zrobić.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Skoro nie widzę, to bardzo proszę, pan przewodniczący Zygmunt Olbryt.
Przepraszam. W grupie materiałów, które otrzymaliśmy na dzisiejsze posiedzenie komisji, otrzymaliśmy również skany dwóch pism. Jeden to wniosek z zebrania wiejskiego ze Schodniej o budowie konieczności czy próbie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej 46 z księdza Piotra Gołąba Wschodniej oraz odpowiedź generalnej dyrekcji. Oczywiście, że kwestia jest istotną, jeśli idzie o bezpieczeństwo. Natomiast w odpowiedzi, w piśmie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z oddziału z Opola adresowanym do pana burmistrza wynika, iż oni oczekują od burmistrza, od gminy przygotowania analizy, oceny w celu potwierdzenia zasadności budowy sygnalizacji. Mówię o tym, bo to nawet ma swój wydźwięk, jak kolumny samochodów uczestniczą w wyjeździe po uroczystościach pogrzebowych z kościoła w Ozinku na cmentarz komunalny. I jest osłowiony lewoskręt i kwestia zabezpieczenia, bezpieczeństwa. Nie jest to temat ani łatwy, ani prosty, ale myślę, że trzeba o tym pamiętać i rozmawiać. Także to i tak samo jeszcze przy okazji, właściwie to jest tak, na uwadze, rozumiem, że pan burmistrz ewentualnie wyjaśniłby, na jakim etapie przygotowań uzasadnienia tej inwestycji przy określonym udziale budżetu gminnego w realizację przygotowań, jeśli idzie o dokumentację projektową czy później wykonawstwo. I drugi to kwestia wniosek zebrania wiejskiego z sołectwa Antoniów, a dokładniej tam chodzi o koncepcję obwodnicy, tak, o rozpoczęcie planowania zmierzającego do budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 463. No to są takie kwestie, bo za niedługo, czyli gdzieś między czerwcem a sierpniem, będziemy uchwalać plan ogólny. I jest kwestia, czy w ogóle my to traktujemy w sposób jakiś jednoznaczny, oczekiwany, bo rozumiem, jak to nie znajdzie odzwierciedlenia w planie ogólnym, to możemy się docelowo pożegnać z taką kwestią. Chociaż z poczynionych informacji wynika, że jak tak dalej pójdzie i gdybyśmy zaczęli to teraz mówić o tym, to za 20 lat obwodnica w tej części Antoniowa byłaby aktualna, ale moje prywatne spojrzenie na tą kwestię to jest takie, że za 20 lat przy obecnym poziomie depopulacji to nie będziemy mieli nie tylko szkoły w Antoniowie, i dzieci i zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci tam, ale i w innych miejscowościach. Natomiast to byłoby takim trochę, no ale to tak jak, jak z tym, z tą budową tego, ze sposobem zagospodarowania tego obiektu w dawnej centrali telefonicznej w Ozimku, tak samo i tutaj, że byłoby to więcej jak fanfary. Ale to tylko moje takie spojrzenie.
Dziękuję bardzo. Burmistrzu?
Szanowni radni, oczywiście tutaj odniosę się osobno do dwóch kwestii poruszonych przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Po pierwsze, faktycznie od kilku lat mieszkańcy sołectwa wschodnie zwracają bardzo dużą uwagę na podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z przekraczaniem skrzyżowania ulic Księdza Gołąba, Kuczki, jak i DK46, a to dlatego, że funkcjonalność sołectwa oraz także i mieszkańców całej gminy, głównie też mieszkańców Ozimka, zmierzających do cmentarza komunalnego przy ulicy Kuczki w miejscowości Nowa Wschodnia, jest problematyczne ze względu na opuszczenie tego skrzyżowania na DK46. Przez wszystkie ostatnie lata wnioski mieszkańców zmierzały ku temu, aby przebudować to skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, która to wnioskowana do Generalnej Dyrekcji zwyczajowo odmawiała wykonania takiej sygnalizacji. Podczas ostatniego zebrania wiejskiego w miejscowości Wschodnia wystąpienie mieszkańca, dosyć emocjonalne, tak naprawdę podkreśliło jeszcze raz potrzebę, walor poprawienia tam bezpieczeństwa, chociażby z podjęcia się takich działań, które no, w jakiś sposób niesztampowy, niestandardowy będą ukierunkowane w stronę Generalnej Dyrekcji, aby zmienić chociażby ich stanowisko w perspektywie jakby wyrażenia zgody. I tutaj po pewnym namyśle również z tego zebrania wiejskiego wnioskiem mieszkańców skierowano do Rady Miejskiej, czyli do Państwa, prośbę o poparcie takiego działania, a to ma na celu i na myśli mieszkańcy tego wniosku, aby radni przychylili się do możliwości współfinansowania sygnalizacji świetlnej, przebudowy tego skrzyżowania, jeżeli na ten wariant zgodzi się Generalna Dyrekcja Dróg. W chwili obecnej, po już spotkaniu z mieszkańcami, z gminy Ozimek przekierowaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg z taką prośbą o partycypację i wyrażeniem zgody na taką partycypację, gdyby tylko Generalna Dyrekcja wyraziła zgodę. Tutaj, tak jak przewodniczący odczytał, pojawiła się już odpowiedź ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg i ona dzisiaj od gminy Ozimek będzie oczekiwała dokonania analizy. I ja już poleciłem swoim służbom, aby skosztorysowała tego rodzaju analizę. Wstępnie wiem, że nie będzie to dokument przekraczający 2-3,5 tysiąca złotych i my jako zlecający także mam nadzieję, że będziemy mieli wpływ na to, aby ta analiza objęła również takie zdarzenia jak pogrzeb na cmentarzu komunalnym w parafii Jana Chrzciciela w Ozimku z możliwością obciążenia na drodze krajowej DK46 ruchem lewoskrętnym w kierunku ulicy Kuczki, ale również chociażby wszelkiego rodzaju parafialne wydarzenia znajdujące się w parafii wschodniej, w kościele parafialnym wschodnim z możliwością chociażby przemieszczenia się na ulicę właśnie Kuczki, gdzie znajduje się cmentarz komunalny. Chcielibyśmy, żeby te wszystkie jednak właśnie pomiary i analizy brały pod uwagę to, że w niektórych przypadkach to skrzyżowanie w bardzo newralgiczny sposób, szczególnie nawet chociażby w okolicach 1 listopada, ale także też podczas tych ceremoniałów pogrzebowych, no jest po prostu niedrożne, zagraża bezpieczeństwu i przebudowanie tego skrzyżowania w formie sygnalizacji świetlnej jest tylko i aż odpowiedzią na to, że takie to skrzyżowanie funkcjonuje na odcinku na wysokości Chrząstowic.
Więc nawet biorąc pod uwagę, że ten sam ruch w Chrząstowicach jest prawie że adekwatny do tego ruchu, który znajduje się za stacją benzynową na Orlenie, mógłby wskazywać, że jest uzasadnienie lokalne do tego, żeby takie skrzyżowanie zostało zabudowane sygnalizacją, a jeżeli analiza nam to wykaże, że jest taka potrzeba, to mam nadzieję, że radni i Rada Miejska wyrazi zgodę na partycypację. Oczywiście my też chcielibyśmy, żeby to nie było tylko finansowane z budżetu gminy Ozimek, ale żebyśmy znaleźli się w jakimś komfortowym położeniu 50-50. Jeżeli taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca, to Państwa radnych poinformuję. I to w tym zakresie mam nadzieję, że nie budzi wątpliwości i na razie gmina Ozimek i nasze służby będą miały możliwość dokonania tego, co dzisiaj jest warunkiem przez Generalną Dyrekcję wyznaczoną, czyli okazania w audycie i w tej analizie, że taka przebudowa jest potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, temat dotyczący obwodnicy, jest tutaj także obecny radny, który uczestniczył w tym zebraniu wiejskim. Ja mam wrażenie, że to zebranie wiejskie generalnie chyba było najdłuższe z tych wszystkich, które do tej pory miały miejsce w gminie Ozimek. Co prawda jeszcze trzy takie zebranie wiejskie przed nami w Bieszczeniku, Dylakach i Krzyżowej Dolinie, ale to było wyjątkowe, chociażby z tego powodu, że jednym z elementów także była prezentacja wyników kontroli dotycząca obniżenia jakości wody w zeszłym roku w miejscowości, ale tak naprawdę cała dyskusja, która toczyła się w Antoniowie, a w której byli zaangażowani mieszkańcy i w których to odpowiedzi udzielałem ja lub poszczególnie lub prezes spółki, i w której to też brała udział pani sołtys, one w ogóle tak naprawdę nie dotykały nawet przez pół promila tego tematu obwodnicy. Oczywiście jeden z mieszkańców, mam wrażenie, chyba na poziomie rozluźnienia lub obudzenia, wstrząśnięcia niektórych tam, a nawet być może zadzwonienia w kierunku opuszczenia już tego zebrania, podjął się tak karkołomnej kwestii jak złożenie wniosku o rozpoczęcie dyskusji nad ewentualną strategią zabudowania drogi wojewódzkiej omijającej miejscowość Antoniów. Oczywiście zebranie wiejskie może podjąć każdy wniosek formalny, natomiast ja jestem przekonany, że jeżeli mielibyśmy tutaj podjąć się jakiegokolwiek takiego planowania, to na pewno nie musiałoby to pewnie dotykać tylko miejscowości Antoniów, bo przecież ta droga wojewódzka przebiega i w Dylakach, i w Ozimku, i w Krasiejowie, więc tak naprawdę tu rozumiem, że przewodniczący poddaje to pod dyskusję tu na kworum Rady Miejskiej Komisji, które mogłyby w tym wypadku radni mogliby się wypowiedzieć. Ja uważam, że nawet jeżeli faktycznie moglibyśmy podjąć jakieś rozmowy albo spróbować planować pewne tego rzeczy, to jeszcze pozostaje kwestia inwestowania w te rzeczy. I ja mogę na dzisiaj Państwa radnych zapewnić, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie podejmie się z powodów nawet zaplanowania tego w ogólnym planie, wykreślenia nawet tej linii obwodnicy gminy Ozimek, ponieważ taka inwestycja, no nie wiem, czy będzie porównywalna z budową jakiegoś odcinka autostrady w ruchu, który dla, powiedzmy, całej Rzeczpospolitej Polskiej jest ważny, a my tutaj rozmawiamy o budżecie, który byłby wykrojony u marszałka województwa polskiego z możliwością, że ta obwodnica przemieściłaby cały ruch tak naprawdę z Bierdzan w kierunku Zawadzkiego. Nie spodziewam się też dlatego, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich przez wszystkie te lata regularnie dokonuje nakładów inwestycyjnych, remontowych na tych wskazanych odcinkach. Jak Państwo pamiętają, od 2019 roku w Ozimku wyremontowano wszystkie odcinki najstarsze chodników, łącznie z wymianą nawierzchni, łącznie z
przebudowaniem ronda na wysokości ulicy Hutniczej oraz Kolejowej. Na odcinkach w Antoniowie wykonano remont pierwszego odcinku 600 metrów od ronda do remizy. Zaplanowaliśmy sobie kolejne trzy inwestycje dotyczące remontu chodnika w Antoniowie od remizy do końca miejscowości, od ulicy Młyńskiej, remontu przebudowy chodnika do marketu Dino na rzecz mieszkańców Krasiowa, na rzecz mieszkańców Antoniowa. Mamy wykonywane na bieżąco także wymiany odcinków w miejscowości Dylaki, przypomnę tylko rok 25. Więc Zarząd Dróg Wojewódzkich w dużym stopniu planuje przebudowy i inwestycje na tym odcinku i dzisiaj w ogóle rozpoczęcie rozmowy o obwodnicy jest trochę planowaniem podróży na Marsa. Ja uważam, że nie ma nic z tym złego, ale z naszej perspektywy jakby wydaje mi się to bezcelowe, dlatego że po drugiej stronie partner nam powie, to bardziej Was interesuje wybudowanie ścieżki rowerowej z Antoniowa do Dylak, czy przeniesienie w ogóle tego całego ruchu przez Lasy Państwowe w miejscach niedostępnych. Generalnie wykonanie tej inwestycji to są miliardy. To trzeba sobie zdać sprawę, że żaden marszałek województwa polskiego, chyba że sam wnioskodawca będzie marszałkiem województwa polskiego, czego mu może życzę, to jest niewykonalne z perspektywy samego zarządcy drogi. Natomiast my możemy sobie o tym porozmawiać, jak wiele by to zmieniło. Moim zdaniem bardzo by to dużo zmieniło, chociażby z takiego powodu, jak dzisiaj wszyscy ci, którzy żyją z tej drogi i mają profity, to przebieg tej drogi wojewódzkiej w latach 18, może nie, ale już tak powiedzmy 20 wieku, to były tak naprawdę możliwości dla przedsiębiorczości na odcinkach Antoniów, Dylaki, Krasiejów. Znaczy tam, gdzie ta droga wojewódzka przebiegała, tworzyły się wszelkiego rodzaju miejsca pracy, usługi i to dzięki tej drodze wojewódzkiej do tych to miejscowości docierał pewien, powiedzmy, obieg pieniądza. Dzisiaj ze względów bezpieczeństwa możemy tworzyć różnego rodzaju histerie, teorie związane z poprawą bezpieczeństwa, ale uważam, że na odcinku w Antoniowie znacząco ten, powiedzmy, poprawa bezpieczeństwa jest realizowana. Jeżeli potrzeba tam coś dołożyć, to na przykład realizowaliśmy tam dodatkowe odcinki chodnika, jeżeli trzeba było, to doświetliliśmy przejście dla pieszych. Widać, że także wśród wniosków zebrania wiejskiego jest kolejny wniosek o pojawienie się tam sygnalizacji świetlnej, więc za każdym razem my staramy się poprawiać bezpieczeństwo, a jednocześnie stawiamy sobie wniosek drugi uniknięcia tego z przesunięciem wszystkich niebezpieczeństw kilometr od wioski i tak dalej. Mam wrażenie, że właśnie to, co wioska może stracić, to ten ruch także związany z prowadzeniem działalności. Pamiętajcie Państwo, że nie wyprowadzimy tam ruchu ciężkiego z BA Jedlice, które się tam już zlokalizowało na wysokości Jedlic i ten ruch do Jedlic będzie zawsze. Tego rodzaju ruch jest najbardziej uciążliwy, bo tam właśnie ten ruch kołowy kierowany jest w postaci tych ciężkich samochodów i nawet gdyby, można zobaczyć jeszcze obok, znajdują się różne warsztaty samochodowe, znajduje się w okolicy logistyka transportu kołowego. No nie możemy też obciążać przedsiębiorców, którzy wokół tego transportu DK46 i drogi wojewódzkiej zbudowali sobie przedsiębiorczość, a my teraz im powiemy, że proszę stąd odjechać, bo nasze dzieci mogą się mniej czuć bezpiecznie. Uważam, że powinniśmy zawsze sprostać potrzebom i sprzyjać inwestycjom dotyczącym poprawie bezpieczeństwa budowy chodników, ścieżek rowerowych i to robimy. Remontujemy to, natomiast ten wniosek pozostaje takim wnioskiem dla mnie trochę na zasadzie 1 kwietnia i nie chciałbym go tylko tak odbierać, natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo pewnie w tym jest niestety utrudnień. Uważam, że nie powinien w ogóle zostać oddalony, ale jest takim, powiedzmy, wnioskiem, który pewnie Państwo mogliby naprawdę uznać za prawie że nierealny.
Ja tylko tak patrząc na odpowiedź generalnej dyrekcji, tak niepokoi mnie odnośnie świateł na wschodni. proceder. On nie jest związany stricte z tą jedną inwestycją, ale ze wszystkimi. Kiedy my występujemy z wnioskiem do jakiegoś partnera z prośbą o poprawę bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, to co tu po raz kolejny widać? Analiza oceny po stronie gminy Ozimek. Projekt po stronie budżetu gminy Ozimek. I jeszcze partycypacja w kosztach wykonania sygnalizacji. No przynajmniej 50 na 50 będą pewnie chcieli, żeby to było z naszym budżetem. Ja nie kwestionuję zasadności, bo ja tam jeżdżę co najmniej kilka razy dziennie i wiem, jak to wygląda, ale chciałbym Wam właśnie na to wskazać, że za każdym razem, kiedy my szukamy i chcemy polepszyć bezpieczeństwo naszych mieszkańców, nasi partnerzy, no już się nie robi 50 na 50, bo w skali ogólnych wszystkich wydatków może się zrobić 80 do 20. I to dla mnie jest niepokojące, że nie ma tego faktycznego 50 na 50 tych wszystkich kosztów, tylko 50 na 50 może być przy wykonaniu, ale wszelkie przygotowanie tych prac już nie jest brane pod uwagę jako 50 na 50, jako równego partnera. I to dla mnie jest niepokojące. Proszę Panie Burmistrzu.
Szanowni Radni, to ja tutaj tylko pozwolę sobie na dwa aspekty, bo oczywiście w dyskusji rozumiem głos dotyczący jakby prezentacji siły ze strony silniejszego jako Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, który tak naprawdę w całej treści i rozciągłości tego zagadnienia mówi: ja na dzień dzisiejszy swoje warunki na tym odcinku mam takie, które spełniają przepisy prawa ruchu drogowego. Podobny przypadek miał radny Mariusz Górski, który też wskazywał na poprawę bezpieczeństwa na odcinku drogi DK46 przy wjeździe z strony Dobrodzienia do miejscowości Grodziec. Tam także Generalna Dyrekcja Dróg informuje pismem do gminy: to, co jest na tym odcinku, jest zrobione zgodne z przepisami, a jeżeli występują tam jakieś zakłócenia, wypadki, kolizje, to tylko ze względu na uczestników ruchu, którzy po prostu jeżdżą nieroztrożnie, zbyt szybko, i to, co tu chyba mieliśmy w przypadku takiej wymiany zdań jeszcze na poprzedniej sesji, część z radnych może się z tym nie zgadzać, ale jednak jeżeli stanowisko będzie takie usztywnione, to od prędkości poruszających się tam pojazdów będą następowały kolizje i ich częstotliwość, i poprawa bezpieczeństwa oznacza, jeżeli uczestnicy ruchu się zachowają zgodnie z przepisami ruchu, to do tych wypadków nie dojdzie. I tak samo pewnie identyfikują to tym pismem. Dzisiaj mają świadomość, że w przeciągu 3 lat ja pamiętam tam 2 kolizje związane ze skrętem, bo chyba 2-krotnie był tam uszkodzony chłonny, barierki chłonne, które tam przyjmowały, i były raz chyba przemalowane, a później jeszcze te przemalowane jeszcze raz zostały uderzone. Więc oni mają też statystyki dotyczące wypadków i kolizji na tym skrzyżowaniu. No i pewnie znowu jak na złość w naszym państwie, jeżeli nie będzie wypadku śmiertelnego, to nikt się tym nie, na poważnie nie zajmie, a jeżeli już będzie taki zagrażający życiu, to już na poważnie dyrektor opisze, że on już w gminie tutaj korespondował, że już jest to przewidziane, że to już będzie miało miejsce, więc ta postawa się na pewno zmieni, tylko że znowu, tak jak można by historycznie sobie powspominać świętej pamięci naszych mieszkańców, to dopiero, nie wiem, śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich z DK46 spowodował przebudowanie go w skrzyżowanie typu rondo. I tak na, po kolei, nawet jeszcze w Antoniowie, pamiętam lata 90. i także wypadki śmiertelne, bo to był taki odcinek w drodze do Warszawy, gdzie też nie jeden gdzieś tam kierowca zginął na tym skrzyżowaniu, ostatecznie decyzja przebudowy w postaci rondo. I my też mamy tutaj tak do czynienia, że dopóki jeszcze jest w miarę bez śmiertelnych wypadków, w miarę tylko z kolizjami, to postawa Generalnej Dyrekcji brzmi tak, że mamy to zgodnie z przepisami, ze zgodami, z pozwoleniem, przebudowaliśmy to i teraz jak chcecie komfortu, to po ten komfort sięgając, zróbcie jeszcze analizę, że to jest potrzebne, uzasadnijcie, a później dopiero jeszcze
częściowo zapłaćcie, bo wasi mieszkańcy wnioskują, no nie generalna dyrekcja. I będziemy mieli analogiczny problem, tak jak tutaj już to trochę natrasowałem, czy w przebudowie tych wysepek w Grodzcu przy wjeździe i w przypadku tego skrzyżowania wschodni, prawdopodobnie trzeba będzie jakby operować budżetem do przekonywania, do zachęcania, bo na dzisiaj tak naprawdę odpowiedź, tak jak mieliśmy ją przez 2 lata, była zawsze odmowna. Na wniosek mieszkańców była odmowa, nie, nie można, nie trzeba i tak dalej. Na wniosek chcielibyśmy zapłacić, zaprojektować, spartycypować, zaczyna być zmiana, ale to dobra, to teraz trzeba mieć analizę, trzeba mieć uzasadnienie. I mam wrażenie, że nawet po stronie właśnie Generalnej Dyrekcji, no gmina, można by powiedzieć, że w ostatnich 6 latach, kiedy jestem burmistrzem, per saldo jest 20 milionów do przodu. Patrząc z perspektywy nawet włożenia tych 500 tysięcy na dokumentację, na ścieżkę pieszo-rowerową z Dębskiej Kuźni do Wschodniej i z Ozimka do Grodzca, to i pierwszy odcinek Dębska Kuźnia Wschodnia i drugi odcinek Ozimek Grodziec, per saldo jesteśmy na plusie, tak patrząc, żeby w ogóle to osiągnąć, mam wrażenie, że my też realizowaliśmy wnioski 2 dekad mieszkańców, radnych poprzednich lat, żeby doszło w ogóle do budowy tej ścieżki, więc jesteśmy w historycznym dobrym momencie, że Gdaka poprawia bezpieczeństwo na tych odcinkach, a na tych ważnych dla mieszkańców być może musimy operować budżetem gminy.
Aż strach pomyśleć, jakby to pismo, chociaż Generalna Dyrekcja nie jest stroną w sprawie obwodnicy Antoniowa, ale jakby to przyłożyć to na obwodnicę Antoniowa, to jest straszne. No, ja też tak myślę, ale to jest straszne. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Kowalewski.
Ja jeszcze chciałbym się tutaj też odnieść do wniosków, które zostały zgłoszone na zebraniu wiejskim i odnieść się również do wypowiedzi tutaj pana burmistrza. Jak najbardziej, patrząc z perspektywy czasu i z okresów takich poprzednich lat, co się zadziało i tak dalej, to tak jak tutaj chciałbym się też tutaj przychylić do wypowiedzi pana burmistrza, takiej pozytywnej, bo sam jako radny i mieszkaniec przy okazji Antoniowa, z perspektywy czasu, jak żeśmy wnioskowali o przebudowę właśnie tej nieszczęsnej kostki od straży w stronę ronda, ile to trwało czasu. W końcu doszło do porozumienia nawet, gdzie ta inwestycja została wykonana bez partycypacji w kosztach, panie burmistrzu, można by było powiedzieć. Patrząc znowu gdzieś tam do przodu z założeniem budowy, nie wiem, chodnika, pobocza, ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Dylak, co jest rzeczą, wydaje mi się, z perspektywy czasu jak najbardziej ważną, prawda? To gdzieś tutaj też należałoby, albo będzie należało wyciągnąć rękę do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby taką inwestycję przeprowadzić. Kwestia budowy przystanku, że tak powiem, przy ulicy Powstańców Śląskich. No to są tematy, na które się pracuje latami i które nie przychodzą łatwo. Czy nawet ten ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Krasiejowa sklepu Dino mam tutaj na myśli. Przecież ta kostka się tam rozjeżdża i gdzieś tam też wznawiamy te prośby, szukamy jakiegoś porozumienia, żeby ta inwestycja została zrealizowana. I można by powiedzieć, że to są problemy bieżące, na które my musimy reagować. A tu powstaje wniosek z zebrania wiejskiego, który zostaje odnotowany o budowie obwodnicy, no to przepraszam bardzo, ale ja to traktuję jako wniosek mało poważny. No takie jest moje zdanie i takie jest moje stanowisko, także tutaj wnioskuję też o to, żebyśmy myśleli trzeźwo i reagowali na rzeczy, które są potrzebne tu i teraz i żebyśmy nad tym pracowali wspólnie z przychylnym nam tutaj Zarządem Dróg Wojewódzkich. I to ze swojej strony tyle, jeśli chodzi o kwestię obwodnicy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby dopowiedzieć coś w temacie skrzyżowania Piotra Kluczki Wschodniej i obwodnicy, żeby domknąć ten wątek do końca? Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Marek Elis.
Ja chciałem zabrać głos. Słuchajcie, powiem tak, szanowni radni. Finansowanie już tu radny powiedział, że koszty po naszej stronie, ja powiem, zwiększają się coraz bardziej, ale też chciałem jedną tutaj dopowiedzieć, że W momencie budowania całej tej części, powiedzieć, drogi DK46 od Grodzca w kierunku Opola, nie wiem, czy było przewidziane, czy nie, ale w miejscowościach Chrząstowice, w gminie Chrząstowice, to jest w miejscowości Chrząstowice, jeszcze Dino nie było, już było skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, w miejscowości Lędziny przejście mamy dla pieszych i w miejscowości Dębska Kuźnia mamy też skrzyżowanie, przejście dla pieszych na bodajże do miejscowości Niwki, co jest. W gminie Ozimek de facto to jest droga gminna i droga powiatowa, jeżeli chodzi odnośnie przejazdu wschodni, tylko nikt chyba wtedy nie zwrócił jednej uwagi na to, jak i ile powstaje nowych posesji czy domów w miejscowości Szczedrzych, Pustków i Wschodnia. Bo ruch się zaczyna taki już od godziny 5.30 i jeżeli ktoś jedzie tutaj nawet od Ozimka, jeżdżę czasami często i przed 6 w kierunku Ozimka, to już na Majpanwi do ronda jest korek. Do tego ronda, jeżeli chodzi do Ozimka. I teraz, jeżeli ktoś jedzie do pracy z Puckowa czy ze Wschodniej, nie pojedzie do Wschodniej na rondo, to na wysokości tej krzyżówki Piotra Gołąba nie wbije się w prawo. Jeżeli ktoś będzie chciał jechać pierwszy będzie stał na Piotra Kuczki, a następnie w prawo. No nie ma takiej po prostu opcji. Będzie czekał, aż ten korek po prostu zniknie, albo jeżeli ktoś na przejściu dla pieszych nie przejdzie. Tak. Tu jest jeden temat. Teraz mamy następny dylemat odnośnie... no tak, bo musi przejść, bo nie ma po prostu, tylko znów jadąc z Opola, to musi na drugie przejść na wysokości przystanku kogoś wypuścić. No ale, tak to się...
Ale to jest dobre, bo ja to widziałem w Dębskiej Kuźni na światłach na Niwki. Facet, kierowca wyszedł i nacisnął przejście dla pieszych, no, żeby mógł przejechać.
To dobrze, to może... dobrze, to jest tak. Powiem jeszcze inaczej. Od 18 do 5 rano to jest bez problemu się włączy i w niedzielę. To jest tak wiadomo, jeżeli ktoś do pracy jeździ, no to są dylematy i wiemy, jaki ruch się odbywa do Opola. Kiedyś ja też jeździłem do Opola, to mi wystarczyło ze Wschodniej na Głogowską pół godziny, a dzisiaj czasami godzinę trzeba dojechać. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, co już tutaj pan burmistrz wspominał odnośnie pochówków, no jest problem. Jest problem jadący tych z Ozimka, jeżeli cokolwiek się dzieje w parafii Wschodnia, czasami jest większy pogrzeb, proszą nas o zamknięcie drogi, słuchajcie, to też nie jest takie proste, jest to informacja na policję, jeżeli cokolwiek by się stało, to my to sobie bierzemy na swoje, jak powiedzieć, plecy i odpowiedzialność, a wiemy, jak to się odbywa. Ostatnio nam też policja pomagała, no ale w pewnym momencie dostali wezwanie, ani jeszcze połowy nie przejechało osób i odjechali, bo mieli po prostu zdarzenie w tym miejscu. Tu bym też prosił, to co już burmistrz powiedział, żeby przedstawić też, zresztą pan burmistrz będzie ten temat monitorował na komisjach czy na sesjach, jakie to są w ogóle koszty, jak to w ogóle, w czym się zamyka. Tak samo wnioskodawcy, który składał ten wniosek i jak to w ogóle wygląda, a to co już burmistrz powiedział. No, było parę wypadków, były też takie, że po prostu tiry zgarnęły barierki i odjechały, no ale znaleźli ich. No, dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby odnieść się do właśnie sygnalizacji? Bardzo proszę, przewodniczący Marcin Kowalec.
No ja bym chciał tylko tutaj zaznaczyć tutaj właśnie wypowiedź pana radnego Marka Elisa. Jak to się ma właśnie wykonanie i zabezpieczenie środków, nie wiem, przekonanie radnych, konsultacji jakimkolwiek z GDAK-ą do przeprowadzenia i wykonania takiej inwestycji w porównaniu do budowy, że tak powiem, obwodnicy w Antyniu. Dziękuję. I to tylko tyle, tak słowami dygresji.
Dokładnie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Adam Kubeń.
Jeśli chodzi o to skrzyżowanie i te światła tutaj wschodnie, tylko zastanówmy się jeszcze nad innym aspektem. Jeśli my tam postawimy światła kiedyś, przyszłościowo, czy my nie zablokujemy ronda koło McDonalda? I się nagle nie okaże, że tamte światła zablokują rondo, pośrednio zablokują wyjazd i wjazd na rondo przy Antoniowie i tu może być problem w drugą stronę, to jest jedno. Ad vocem tylko kwestia komentarza. Drugi temat, drugie spostrzeżenie moje, jeśli chodzi o pochówek i dojazd na cmentarz komunalny. Droga z parafii Kozimeckiej na cmentarz drogą krajową DK, a drogą per proli, że tak powiem, przez wschodnie jest praktycznie porównywalna, tam jest minuta różnicy. To tak tylko kwestią wytłumaczenia i dopytania. Dlatego mówię, no teoretycznie można od strony PKP przejechać i wtedy nie wjeżdżamy na drogę krajową i nie mamy tego problemu. Nie mamy problemu z zrobieniem pieszek dostania się na drogę, drugie ze zrobieniem lewoskrętu i wjechanie przez wszystkie pojazdy, które jadą od strony Opola. A jeśli chodzi o te światła, to tu się boję, bo widzę, co się dzieje na światłach, które były zamontowane w miejscowości Jedlice. Też było, bo problem z wyjazdem z zakładu, problem z przejazdem przez drogę powiatową. Była inwestycja, były zrobione światła i dzisiaj te światła są cały czas w pozycji żółtej, nikt z nich nie korzysta, środki zostały wydane i efekt jest mizerny. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Ja też dziękuję przewodniczącemu Komisji Gospodarczej za taki głos, bo to też jest jakiś taki głos z rozsądku, że nie wszystko się pewnie udaje przeanalizować tylko dla poprawy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w Jedlicach faktycznie to zakład pracy wnioskodawcą był do Zarządu Dróg Powiatowych w celu tak naprawdę drożności pomiędzy zakładem a magazynami i fizycznie dzisiaj tam są już tylko głównie żółte światła, które pozwalają jechać na wprost, a no dają taką przewagę, że akurat zakład pracy posiada pilota do tego sygnalizatora, więc jeżeli stosując nomenklaturę jakby rządzi na tym skrzyżowaniu BA Jedlice i ostatecznie jak trzeba tam się zatrzymać, to się i tak zatrzymamy. Jak pracownicy po godzinie 14 wyjdą i zapunktują tam przejście dla pieszych, to też się trzeba zatrzymać, bo tamto przejście jest sygnalizatorem dla pieszych głównie i to pozostało, ale na co dzień nie czuję się tej uciążliwości. Natomiast jeżeli chodzi o skrzyżowanie wschodnie, to co jest mega ważne, to, że faktycznie można by było mieszkańcom też zapewnić, że z ulicy Opolskiej proszę sobie przejechać ulicą Gołąba, Powstańców Śląskich, wyjechać koło Dino na rondzie i pojechać później ulicą Powstańców Śląskich przez tory Daniecka, Opolska i wjeżdżacie sobie na kuczki na cmentarz. Każdy jeździ bezpiecznie, tylko że to jest takim sporym kółkiem i uważam, że jeżeli ostatecznie tylko jeszcze jeden aspekt, który przewodniczący poddał pod rozwagę, to kwestia ewentualnych zatorów. Uważam, że dzisiaj już montowanie tego sygnalizatora będzie jednak z tym sterownikiem inteligentnym, który jeżeli pokaże, że na odcinku DK46 tworzy się już zator przekraczający powiedzmy, nie wiem, 6-8 pojazdów, to natychmiast dokona zmiany tego rodzaju ruchu, że przeprowadzi ten ruch na wprost. Ja mam wrażenie, że różnego rodzaju tam próby i testy muszą być wykonane, żeby to wszystko zadziałało, ale dzisiaj na przykład chociażby to spiętrzenie ruchu na Kuczki albo na Gołąba może powodować, że tam po prostu na dużym odcinku nikt nie wyjedzie przez kilkanaście minut. Problem jest po prostu dla tych podporządkowanych. Natomiast takie światła mogłyby na przykład raz na minutę wyzwolić chociażby ruch przekątny chociażby, nie wiem, 4-5 pojazdów i to już by na bieżąco uwalniało ten ruch. Mam nadzieję, że tu rozwiązaniem byłoby inteligentne skrzyżowanie, które jest zabudowane chociażby przy dojeździe do obwodnicy, bo taki jest właśnie system zamontowany przy zjeździe na obwodnicę, czy to na Strzelce, czy na Wrocław. Z drugiej strony oczywiście przez jakiś czas, jak mieszkańcy potrzebują bezpieczeństwa, to pewnie będziemy podpowiadać, jedźcie na inne skrzyżowania typu rondo, objedźcie całą tą sytuację, skoro nie czujecie się bezpiecznie przy tych manewrach, lewoskrętach, przejazdach na wprost i burzy, to już w pewnym wieku też ograniczone są pewne te zdolności manualne do szybkiego przekraczania skrzyżowania i to ronda tutaj i objazdy pozwalają ominąć. Ale nie jest to komfort też i dlatego też rozmawiamy, że ta sygnalizacja na pewno przy dużym obwarowaniu właśnie dojazdu do pracy, częściach dotyczących tych sakralnych pochówków, a mówię także o tych pochówkach, które są z parafii Sozimka, bo równie dobrze 1 listopada można zatkać lewoskręt, nie tylko jadąc do Opola, tylko po prostu lewoskręt może być też zapchany i ten lewoskręt też musi sprawnie wszystkich ich wyrzucić na ulicę Kuczki, nie? Więc tu myślę, że temat jest rozwojowy. Ja, tak jak pan wiceprzewodniczący wspomniał, będę informował Radę o poziomie kosztów, które tutaj będą wynikały z tego pisma. Ja już dzisiaj mówię, że to nie przekroczy około 2 do 3,5 tysiąca złotych ta analiza, ale ta analiza też musi wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania i dzisiaj jest chyba takim pierwszym przedsionkiem w ogóle do załatwienia tematu.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie burmistrzu, zgadzam się z panem jak najbardziej. Co musi być wszystko wyważone? Jeśli mogę jeszcze podpowiedzieć, bo teraz tak właśnie mnie naszło. Bliźniacza sytuacja jest w miejscowości Zawada. Zjazd na Lędziny. Dokładnie wypisz, wymaluj to samo. Droga od Opola, światła na Lędziny i zaraz kilkaset metrów rondo koło stacji paliw. Praktycznie wypisz, wymaluj. Może by wypadało też porozmawiać z włodarzami gminy Turawa, jak oni to obserwują, bo niestety tam widać też w godzinach szczytu przed i po pracy Zawada jest zablokowana, zakorkowana właśnie głównie też przez te nieszczęsne światła, gdyż serię świateł. No, tam głównie są te główne światła, które są przy zjeździe na Lędziny. One robią czerwone i nagle wszystko stoi praktycznie pod obwodnicą. Są zatory w pojazdach. No, trzeba wyważyć, co jest, które zło jest lepsze dla nas, nie? Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czyli możemy zamknąć już ten wątek. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać, skomentować odnośnie sygnalizacji świetlnej i obwodnicy, czy kończymy ten temat i przechodzimy, czy są jeszcze jakieś inne sprawy organizacyjne? Ja bym miał pytanie do pana zastępcy na końcu. Panie zastępco, czy wpłynęła informacja, czy ktoś już zgłosił informację o uszkodzonej latarni drogowej na ulicy Powstańców Śląskich Wschodni, chyba za budynkiem KS-ów?
Uszkodzonej, znaczy nie świecącej, ściętej, czy to bardzo szerokie pojęcie?
W tej pozycji pochylonej ktoś po prostu w nią zahaczył.
Znaczy, powiem tak, mamy dużo tego typu zgłoszeń i każde jest rozpatrywane indywidualnie. Zapewniam, że dopytam i poinformuję radnego, ale kojarzę zdarzenie, tylko że tam już mieliśmy dwukrotnie temat i może być, że muszę zweryfikować, czy to jest dokładnie to.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, to ja tutaj jeszcze tylko wyjdę naprzeciw niektórym kwestiom, które mogłyby być poruszone, ale mam nadzieję, że już wejdziemy w takie sprawne działanie w ciągu najbliższego miesiąca maja i kolejnych. Poprosiłem naszego pracownika, żeby co 2 tygodnie do radnych przez konta e-mailowe zostały wysyłane aktualne usterki dotyczące oświetlenia ulicznego. I ostatnio taką chyba informację radni mogli dostać lub w piątek. I tak 15 i 1 każdego miesiąca będziemy rotować tymi tabelami. My dajemy sobie 2 tygodnie na to, żeby usunąć tą ostatnią listę i ta nowa będzie budowana, więc tutaj też jakby trochę w odpowiedzi na to pytanie o Powstańców Śląskich, jeżeli tam gdzieś zostanie zinwentaryzowana ta uszkodzona latarnia, w jakikolwiek sposób nieświecąca, to będziemy ją już mieli na rejestrze. Za 2 tygodnie ona już się powinna pojawić, chyba że zostanie w ciągu 2 tygodni już bardzo szybko uszkodzenie zlikwidowane. Chociaż biorąc pod uwagę latarnię znajdującą się na terenie Domu Kultury, mam wrażenie, że działania ubezpieczyciela zamrażają nam czasami 2-3 miesiące na dokonanie jakiejkolwiek pracy, gdzie tak naprawdę w ocenie mieszkańca wygląda to tak, jakby nie było gospodarza, bo otejpowana jest latarnia, wygląda jakby się tym nikt nie chciał zająć, tylko gdzieś to działa w podświadomości, że no, zbyt długo to trwa, a fizycznie nie działa dobrze ubezpieczenie i nie skończono szacowania w formie wypłaty za uszkodzenie. I jeżeli mamy do czynienia z takim przypadkiem, że tam na Powstańcu Śląskich doszło do uszkodzenia, to tylko podejrzewam, że to nie będzie łatwa sprawa, żeby ją w ciągu kilku tygodni usunąć.
Nie dlatego pytam, bo to prawdopodobnie miało powstać w tamtym roku, ale nie wiem, czy ta informacja wpłynęła do urzędu, bo ja się dowiedziałem od niej stosunkowo niedawno i nawet wiem, że sprawca został ustalony. Także tylko mówię, to jest tylko pytanie, bo ja nie wiem, czy wpłynęło, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Dopytuję, bo wiem, że jest uszkodzenie i dobrze by było zrobić, a że jest sprawca, no to mamy od kogo ściągnąć środki. Czy są jeszcze jakieś pytania w sprawach organizacyjnych? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Kowalewski.
Panie burmistrzu, może inaczej, panowie burmistrzowie, chciałbym tutaj podziękować za interwencję i za to, że udało się w miarę sprawnie odmalować te pasy na księdza Kałuży, co wydaje mi się, że co niektórym pieszym znowu da coś do myślenia, że przejście dla pieszych jest troszkę dalej przesunięte. Także dziękuję za tą kwestię. Mam też pytanie tutaj do tej informacji, którą pan burmistrz przedstawił odnośnie tego, że będziemy dostawać takie informacje mailowe, znaczy się takie informacje drogą mailową o jakichkolwiek usterkach i przeprowadzanych pracach, które dotyczą tutaj oświetlenia, ale chciałbym też zapytać albo zrozumieć, że wszystkie te awarie, które miały miejsce poprzednio i które były zgłaszane, są już usunięte, panie wiceburmistrzu, tak?
Tak to należy rozumieć. Wszystkie usterki wcześniejsze niż pierwsza data, tam chyba jest 15 marca, ta najstarsza, wszystkie poprzednie zostały usunięte i też chcielibyśmy, żeby działał ten plik z jednej zasady, że często mieszkańcy Wam także zwracają uwagę, część z Państwa jest sołtysami, więc to jest naturalne, o takim nieświecącym punkcie świetlnym i czasami te zgłoszenia przenikają do gminy i do naszych pracowników w celu usunięcia tej usterki. Ja chciałbym, że jeżeli Państwo znają po prostu ten, powiedzmy, przypadek takiego punktu świetnego, to ta tabela potwierdza to, że już na stronie gminy usterka jest w trakcie usuwania i to chciałbym, żeby Państwo mieli taką informację. Jeżeli ktoś Państwa zapyta, Państwo mają świadomość tego, jakiego rodzaju to jest lista rzeczy do zrobienia. Jeżeli tam nie ma tego punktu świetnego, no to to jest świetny przypadek, żeby go podać dalej do gminy, a jeżeli on już został tam zanotowany, to znaczy, że można mieszkańcowi przekazać informację. Usterka jest w trakcie usuwania. Widziałem ją na liście i one się gdzieś tam, ta informacja, przebieg informacji, mam nadzieję, że będzie sprawniejszy. Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje podwójne lub potrójne, bo ja mam przypadek chyba sieci na ulicy Jedlińskiej, która się chyba trzeci raz już wypaliła na odcinku od zakładu pracy do osiedla Feniks. Po prostu widzę to, bo też tam ruszam i przejeżdżam i faktycznie mamy jakiś problem w rozdzielni. Natomiast jeżeli się coś pojawi drugi raz, to nie dlatego, że nie zostało wykonane czasami nawet po kilku dniach. Coś się dzieje i możemy mieć jasność, że chodzi o zwarcie. I jeżeli Państwo mają to potwierdzenie, że coś nie świeci, można to na bieżąco zgłaszać, a nasze służby zweryfikują to, czy doszło do jakiegoś ponownego lapsusa, że coś jako zwarcie już ponownie każe nam to wpisać na listę.
Fajnie, bardzo dobry pomysł, bo będziemy dysponować, że tak powiem, aktualnymi, że tak powiem, awariami, usterkami, o ile ich by było najmniej, tego życzę. Panie burmistrzu, tutaj też pojawił się ostatnio na komisji czy sesji temat no też tych częstych awarii na rondzie DK 46 z drogą wojewódzką. Ja widziałem, że tam były jakieś prace przeprowadzane w tej kwestii. Nie wiem, czy tam było jakieś zasilanie było wymieniane, czy coś, czy ten temat jest zakończony już, opanowany?
Bardzo proszę. Tak jak tutaj radnych informowaliśmy, usterka na DK 46 wynikała z przesilenia sieci obwodu, który został dobudowany podczas doświetlenia przejść dla pieszych i pierwsze prace, które wykonywała tam firma, która ta usterka została zgłoszona do zarządcy drogi generalnej dyrekcji, została przekierowana, aby rozdzielić te linie. Całą usterką zajmowało się zarząd, dyrekcja, generalna dyrekcji dróg w celu jakby tutaj nie doprowadzania do zwarcia i obciążenia na linii tej sieci.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Adam Kubeń.
Panowie burmistrzowie, mam zapytania od naszych przedsiębiorców. Jak wygląda temat technicznej wschodniej?
Bardzo proszę.
temat ulicy Technicznej jest już o kolejny krok do przodu. Można by powiedzieć, że cena rynkowa obecnie usług ma się dobrze, dlatego że wyłoniliśmy, czy może wcześniej jeszcze, otwarliśmy oferty z przetargu dotyczące przebudowy ulicy Technicznej. Jak się okazało, pomiędzy wartością kosztorysową a najniższą ceną mamy obecnie 60% zaplanowanego kosztu, co oznacza w perspektywie zmniejszenie dotacji, bo dotacja jest 50%, więc stracimy około 200 tysięcy na dotacji, ale zyskamy w budżecie jakieś 200 tysięcy na ulicę spacerową w Grodzcu na przykład i będziemy czy mogli ją doszacować.
Dalej do elektrociepłowni, do ciepłowni naszej.
No to ja mogę tylko dopowiedzieć, że tutaj przyjmując poprawę funkcjonowania w ogóle tego rodzaju obszaru dla przedsiębiorców, dla rozwoju gospodarczego gminy Ozimek, w trakcie obecnego roku jest do ukończenia przebudowa ciągu ulic Ciepłowniczej, to jest od skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich aż do samej naszej ciepłowni. Wraz z zabudową tam także ścieżki chodnikowej i w związku z tym, że ta inwestycja w pełni sprzyja, aby zawnioskować o środki finansowe w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy nadzieję w lipcu złożyć ulicę Ciepłowniczą jako jeden z wniosków do realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2027. Wśród tych wniosków także będzie dokończona, to już trochę się rozpędzę, bypass pomiędzy drogą wojewódzką 463 na ulicy Sikorskiego w okolicy dawnej domu nauczyciela z zabudową ronda na narożniku SP3 aż z przebiegiem do ulicy Słowackiego od strony warsztatów. Ten projekt także będzie złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg licząc na realizację i w zależności od czasu wywłaszczenia na ulicy Dworcowej mieliśmy w planie jeszcze trzeci wniosek, ale jeżeli wywłaszczenie i wykonanie pozwoleń na budowę na ulicy Dworcowej nie dojdzie do skutku do lipca, to ulica Dworcowa będzie miała kwestię złożenia wniosku w roku 2027 z możliwością realizacji w roku 2028.
Dziękuję za odpowiedź i drugie moje pytanie. Jak wygląda postęp prac naszej ciepłowni realizowane przez PGKiM? Czy coś wiadomo na ten temat?
Tak, prezes był tutaj obecny, ale bardziej był zainteresowany ewentualnie włączeniem się w dyskusję dotyczącą uchwały, która była uchwałą numer 2 dzisiaj w druku. Jeżeli chodzi o wykonawcę, jest zgodnie z harmonogramem na tym etapie w trakcie realizacji zagospodarowania terenu wokół ciepłowni. Dokonano już głównych też zabudowy wciągi nośne na terenie już samej ciepłowni w tym okresie zimowym. Zgodnie także z planem i realizacją odbiory i przewidywany koniec jest zaplanowany na przełom tego roku i roku 2027. Wszystkie prace wykonawca wykonuje zgodnie z harmonogramami. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Mam nadzieję, że od roku 2027 będziemy także zagospodarować się już w nowe paliwo rolnicze, zrębkę drzewną, a to tak jak już rozmawialiśmy także z prezesem, będzie zmierzało w kierunku tego, żeby zweryfikować taryfę cieplną dla mieszkańców Ozimka w celu obniżenia kosztów pomiędzy obecną i istniejącą.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Zygmunt Olbe.
Ja właściwie na zakończenie to mam prośbę do państwa, do pań i panów radnych. Zbliża się 30 kwietnia jako krańcowy termin na złożenie oświadczenia majątkowego. Przypominam państwu, żeby później nie mieć problemów formalno-prawnych. I to tyle. Dziękuję.
Tak.
Jest. W dwóch egzemplarzach.
W dwóch egzemplarzach. Dokładnie. Jeszcze na zakończenie pan przewodniczący Marcin Kowalewski.
Panie Burmistrzu, ja jeszcze chciałbym jedną sprawę poruszyć, bo no niestety mimo naszej konsultacji i zapewnień jakichś nie udało mi się skontaktować z właścicielem posesji na ulicy Lipowej. Z tego co się orientuję i jakich informacji mi udzielono tak drogą, że tak powiem, sąsiedzką, to ta osoba przebywa gdzieś za granicą i jest trochę ograniczony z nim kontakt. Ale nie wiem, chciałbym też gdzieś przedyskutować ten temat tej ulicy Akacjowej, bo chciałbym tu też zakreślić, że w moim spostrzeżeniu oczywiście mogę się mylić, bo tak jak żeśmy zajmowali się tematem od tamtego roku, od miesiąca czerwca, ostatnie pismo, jakie dostałem i jego odpowiedź od pana zastępcy, pana Marcina Widery, była z dnia 17 czerwca, może nie będę go cytował do końca, ale tam była poruszana też sprawa, że tak powiem, jak i rozpoznania i ustalenia prac koniecznych do wykonania, tak jak i przeprowadzenia tego czyszczenia tych odcinków. Z tego co wiem, to zostało wykonane. Wiem, że patrząc z perspektywy czasu, to na pewno nakład jakiś tam finansowy musiałby być wzięty pod uwagę, ale chciałbym też, żeby tutaj mielibyśmy jasność też, bo tam głównie ta ulica Akacjowa to raz, że kwestia odwodnienia, ale też kwestia bezpieczeństwa, która została gdzieś tam też zasygnalizowana. Zresztą tam też były załączane zdjęcia, gdzie te kraty są pozarywane i no nie zawsze jest to widoczne, a tak jak mówiłem, tam poruszają się i małe dzieci, i starsze osoby, i na rowerach, i w różny sposób, także nie wiem, czy będzie jakaś odpowiedź jeszcze w tej kwestii, czy będziemy jakąś dyskusję prowadzić. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Korzystając tutaj z przerwy, ja tutaj do radnego przesłałem ofertę dotyczącą odwodnienia drogi z częściowym przełożeniem kostki na ulicy Akacjowej w Antoniowie. Ten odcinek został objęty zapytaniem ofertowym na odcinku prawie 200 metrów i tam, tak jak radny wspomina, jest oczywiście element dotyczący wpustów ulicznych, studzienek chłonnych, jak również budowu tego cieku z przełożeniem kostki, więc jakby na całej rozciągłości ulicy Akacjowej mamy kosztorys, kosztuje to nas potencjalnie 67 tysięcy, no i będziemy musieli przepracować z panią skarbnik zaangażowanie takiego kosztu w ramach wszystkich remontów realizowanych na drogach gminnych, więc myślę, że ten dokument odpowiada już na wszystkie te takie ustalenia, które trwały od roku czasu. Mamy już jakby rozpoznanie i no przystąpieniem do prac, zleceniem, ponieważ wiemy, jak też wyglądają kontroferty. Ja tutaj przygotowałem się do reprezentowania tylko tej najniższej ceny, którą otrzymaliśmy i którą moglibyśmy uruchomić zleceniem, ale też jakby w całej rozciągłości nie jest to standardowe działanie na obszarze remontów dróg. Dla utrzymania dróg gminnych mamy też jakby zakończony przetarg. W tym tygodniu dokonam podpisania umowy, także jeżeli Państwo mieliby jeszcze jakieś potrzeby dotyczące uzupełnienia ubytków w asfalcie, a nie zostały one zinwentaryzowane powiedzmy farbą, bo takie już powinny się znajdować, jeżeli Państwo się poruszają po drogach gminnych, to większość została z nich oznaczona, zinwentaryzowana, zewidencjonowana po to, żeby po podpisaniu umowy nasz wykonawca dostał z terminem 14-dniowym zakres robót. Natomiast ta praca jakby trochę jest poza szerokością tych części utrzymaniowych dróg gminnych i my przyjmując kwotę do budżetu, przyjęliśmy kwotę podpisania umowy. Natomiast ta kwota jakby rozszerzy nam budżet. Ja ją przyjmuję do realizacji i pani skarbnik poproszę o to, żeby z części oszczędności przygotowała propozycję zmiany na miesiące maj, wrzesień. Mam nadzieję, że w tym pierwszym, w drugim i w trzecim kwartale uda się takie oszczędności gdzieś wygospodarować, chociaż już widziałem wnioski dotyczące sesji majowej i są tam też takie dosyć ważne tematy, które będą chyba wymagały w pierwszej kolejności jeszcze odpowiedzi ze strony budżetu i uchwały budżetowej.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję panie burmistrzu za odpowiedź. Jeszcze mam jedną sprawę. Panie Burmistrzu, pamięć jest taka, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale w okresie gdzieś sprzed 2 lat, że tak powiem, gdzie było odcinkowo wymieniany, były odcinkowo wymieniane rury przewiertami, tymi kretami, że tak powiem, to w jednym miejscu, zjeżdżając z ulicy Powstańców Śląskich, wjeżdżając z ronda na ulicę Częstochowską, tam było takie wycięcie. I myśmy ten temat poruszali, nawet prezes, nadzorując przeprowadzanie tych prac, dopilnowywał, żeby wykonawca zajął się poprawą tego odcinka albo, nie wiem, sfinansowaniem częściowym. Tam była taka dość mocna wyrwa w tym asfalcie i to zostało tak tymczasowo, wydaje mi się, naprawione, ale...
Znaczy ja od razu tutaj jakby mogę tylko odpytać Marcina, bo dwa punkty zostały zgłoszone prezesowi w ostatnim czasie. Ja odbieram ten głos w dyskusji jako zgłoszenie ponowne degradacji przed dojazdem na rondo. Jest tam mocna zapadlisko w ulicy Częstochowskiej, ale w 2 miejscach się takie znajdują, bo w okolicy akurat skrzyżowania z ulicą Kałuży znajduje się pierwsze zapadlisko, drugie zapadlisko znajduje się przed rondem i faktycznie w ostatnich dniach zostało to zgłoszone do spółki w celu lub reklamacji firmy wykonującej tam wymianę, modernizację sieci na odcinku ulicy Częstochowskiej lub wykonania tego ze względu na bardzo zły stan. Tam chyba nawet każdy opad wody powoduje dodatkową jeszcze degradację. Chyba w przeciągu ostatniego miesiąca tam były wykonywane cząstkowe prace, ale chyba na zimno, a tam po prostu te prace będą wymagały wycięcia stosownego tam odcinka, nie wiem, 2-3 metrów kwadratowych, utwardzenia i nadlania tego w taki sposób, żeby to nie budziło wątpliwości. Zdaję sobie z tego sprawę, proszę o cierpliwość kilku tygodni maksymalnie.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś tematy? Bardzo proszę, pani radna Paulina Koczów.
Dziękuję. Ja mam właściwie pytanie takie dość świeże, ponieważ dzisiejsze w związku z tym zawalonym sufitem w Domu Kultury, czy to będzie oznaczało jakieś dłuższe wyłączenie z użytkowania? Czy gmina będzie jakieś dodatkowe środki przekazywała do Domu Kultury w celu szybkiej naprawy tej sytuacji?
Bardzo proszę. Potwierdzam, faktycznie trochę inaczej pewnie identyfikujemy to zdarzenie z weekendu, natomiast została tam już poproszona nasza kierownik referatu inwestycyjnego, aby oszacować prace remontowe dotyczące tego sufitu. Myślę, że to jest taka część bardzo starszej konstrukcji, z której po prostu odłączyła się część takiego zwyczajnego otynkowania. Musimy przeanalizować jeszcze stan aktualny pozostałej części, aby ten jeden fragment nie powodował także rozwinięcia się tej, powiedzmy, destrukcji części sufitu. Wydaje mi się, że na najbliższe kilka dni pan dyrektor Domu Kultury, który sprawuje zarząd stały nad tym obiektem, ze względów bezpieczeństwa będzie musiał relokować wszelkie zajęcia znajdujące się czy planowane na tej części sali. Dla bezpieczeństwa oczywiście, a świadomość jakby tego stanu jakby gmina także już przez chyba kilka ostatnich lat potwierdza, chociażby w fiszce dotyczącej rewitalizacji pierwszego piętra i tych planach nakładów finansowych. Dzisiaj to może być jeszcze część remontu i tak pewnie się zdecydujemy na wykonanie tam remontu i pan dyrektor po oszacowaniu oferty będzie pewnie zgłaszał do nas potrzebę zwiększenia w budżecie o te nakłady, bo tych kosztów nie planował i tego rodzaju też remontu sufitu nie przewidywał jeszcze w tym roku.
Dziękuję, a to zupełnie nowy temat.
Czyli... Ja mam tylko 3 zdania.
Nie, no bardzo. Zgadza się. Zgadza się, ale świeży temat weekendowy i tak dalej, więc w trakcie. A to bardzo dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie spraw organizacyjnych?
Ja bym tylko prosił, żeby członkowie mojej komisji pozostali po zakończeniu
Dobrze, to w takim razie wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie wspólnej komisji i do zobaczenia na sesji.
Dziękuję.